Witajcie serdecznie. Przed Wami 20 odcinek raczej konsolowo Gamecastu. Wspólnie z Bartkiem dziś nie będziemy poruszać żadnego dodatkowego tematu i skupimy się wyłącznie na grach. Bartek do odcinka przyniósł Personę 5 Royal, która zjadła nam prawie 50 minut odcinka, coś około tego, więc sporo na ten temat sobie porozmawiamy i zachęcimy trochę historię serii, przynajmniej lekko ją wspomnimy. A dodatkowo od Bartka jeszcze dzisiaj Luigi's Mansion 3 i Mario Odyssey. Ja natomiast pograłem tylko i wyłącznie w jedną grę, grę VR, którą mogliście oglądać na pierwszych wrażeniach, a więc Until You Fall, o której powiem nieco więcej. Jak zwykle bardzo dziękujemy za wszelkie polubienia i podawania dalej, jeżeli podoba Wam się to co robimy, to oczywiście poślijcie nas swoim znajomym. Pamiętajcie, że można nas słuchać na wszystkich serwisach podcastowych w sieci, od Spotify po iTunesy, Pocket Casty i tak dalej, jesteśmy również dostępni na Podcast Addict. A jeżeli chcecie ściągać odcinki, to z bloga www.raczejkonsolowo.com, gdzie we wpisach są linki do ściągania odcinków. Jak już jesteśmy przy blogu, to zapraszam także do kontaktowania się z nami przez formularz kontaktowy na nim, podrzucania nam fajnych pomysłów i tematów do odcinka, które chcielibyście, abyśmy poruszyli. No dobra, to już jest ostatnie polecenie. Kanał Raczej Konsolowo, właściwie mój kanał na YouTubie, gdzie dzielę się pierwszymi wrażeniami i recenzjami w formie wideo. Mam nadzieję, że za niedługo wpadnie tam już coś innego. Również zachęcam do zainteresowania się tym. I dobra, okej, koniec tej reklamy. Mamy trochę odcinka. Nie jest to najdłuższy odcinek, jaki nagraliśmy, ale wydaje mi się, że kontentem będziecie zadowoleni. No dobrze, to w takim razie zanim przejdziemy do mięsa, więc gierek, które ogrywaliśmy, to w pierwszej kolejności chciałbym tutaj nawiązać do osób, które odpowiedziały na nasz ostatni podcast, Bartku. A właściwie była jedna w sumie, niezłomny Bruczewski z Gralingradu, na którego można zawsze liczyć na Twitterze, jeśli chodzi o zadawanie nam pytań, komentarzy, czy właśnie odpowiadanie na twoje requesty, które rzucasz na odcinkach.
Były dwie.
Tak, dwie były, tak pamiętam. Nie wiem, do których się odniósł, bo tak sobie notatki spisałem z dwóch tweetów, które gdzieś tam wrzucił. Natomiast tak, na pewno powiedział Necromancer, bo to było, takie było hasło, nie?
Mogę ci powiedzieć, że to nawet nie te uniwersum, ale nie będę cię poprawiał, bo Neuromancer.
Neuromancer. A
Necromancer to jest taki ziomek, który się nudzi, kopie groby i budzi.
Neuromancer. A to jaka gierka była? Była gierka Neuromancer czy Necro?
To jest raczej, nawiązywałem do książki, która jest dość popularna w przypadku, nie nazwałbym tego cyberpunkiem, neo-cyberpunkiem, tylko raczej starym cyberpunkiem, czyli tworzenia, wiesz, gier oraz uniwersum na bazie tego, jak w latach 70. i 80. myśleli, że będą wyglądały lata 2K+, nie?
Teraz mi się w ogóle pomyliło, bo taka gierka wyszła, pamiętam, o której świat zapomniał i się chyba nazywało Technomancer. I ona teraz lata gdzieś po 20 zł tych w koszach w Biedronce, mi się wydaje. Ale pomijając to, już przechodząc do tego, co faktycznie napisał, to jako ten tytuł, na który on czeka, a dziwił się, że ty o nim nie powiedziałeś, to tutaj nadmienił, że jest to Elden Ring. Tylko, że ja nie wiem, czy Elden Ring jest w ogóle zapowiedziany na 2021. Wydaje mi się, że nie. Nie wiem, czy ty w ogóle wiesz, o czym ja mówię, Elden Ring?
Wiem, o czym mówisz, ale teraz po prostu sprawdziłem, żeby nie udawać, że wiem, że jest zapowiedziany i nie znalazłem chyba daty.
Nie, no co ty, Elden Ring to jest w ogóle tytuł, który wydaje mi się, że on wyjdzie równie z tym, z ostatnim tomem, jak nazywam, Pieśń Lodu? Pieśń Ognia i Lodu, tak?
Nie. Jakoś to ten, że tak powiem, za bardzo nie wierzę, szczególnie, że już ten tytuł słyszę, jego zapowiedzi tak długo, że oni chyba rywalizują z pewnymi tytułami od Sony w kontekście długości wychodzenia.
Znaczy mi się wydaje, że wiesz, on teraz tak naprawdę, ten Martin to teraz kombinuje, jak inaczej zakończyć książkę, nie? Skoro serial tak nie przepasował. Ale tak, wracając do Elden Ringu, no to ja bym powiedział, też gdzieś ten tytuł kojarzę i jakoś tam na niego czekam. Ale nie wydaje mi się, żeby on był na 2021 zapowiedziany, raczej w to wątpię. Tak.
Znaczy, ja podejrzewam, czemu on został wspomniany. Z powodu tego, że jednym z reżyserów tego całego przedsięwzięcia, którego tak de facto nie wiemy, jak wygląda, jest pan Miyazaki. Znany mi bardziej, tobie mniej pewnie.
No tak.
W kontekście ulubowania jego twórczości literacko-graficznej i w ogóle ciężko wejść do jego głowy i nie być zachwyconym tego, co tam zostało wyprodukowane. Ale faktem właśnie zbyt mało chyba wiem o tym tytule i zbyt jest enigmatyczne, za bardzo enigmatyczne, żebym, wiesz, w jakim stopniu się na niego tak bardziej hype'ował, czy bardziej nastawiał. Jak przyjdzie, zobaczę, co to faktycznie jest i w końcu go wydadzą, no to może to będzie dla mnie interesujące. Na chwilę obecną po prostu wiem, że istnieje, wiem, że jest w produkcji, ale to nie pamiętam, żeby chyba od ponad 2 lat jakakolwiek informacja poza E3 wyszła o nim.
Nie było nic na ten temat, więc to tyle w tym pierwszej jakby kwestii. Potem mówił jeszcze Bruczewski o spoilerach z Astro, że tam wyciszył sobie kawałek, żebyśmy mu nie zaspoilerowali. Tym bardziej chyba, że jeden spoiler to w ogóle spaliłem tak naprawdę tam, kiedy rozmawialiśmy o Astro, ale faktycznie, jak ktoś jest bardzo wrażliwy na jakiekolwiek informacje o tych znajdźkach nostalgicznych w Astro, to mógł to tam coś troszeczkę być zaspoilerowany w poprzednim odcinku. No i pamiętasz, on tam też nam zadał pytanie o tych sportówkach. Ja sobie tu wypisałem, że on w sumie powiedział, że czy możliwości DualSense'u można by do tego wykorzystać. Tak pomyślałem, że kurde, może jakby jakieś tam przyjęcia piłki przez piłkarzy czy coś takiego i bardziej wibracje, czy to z lewej czy z prawej strony pada, to może jakby tak było. Adaptive triggery to mi bardziej pasują tutaj do strzelanek, tak właściwie w sumie tylko. Nie wiem, czy w piłce nożnej by to jakoś tam miało ręce i nogi, ale no, nie wiem. To tyle właśnie z takich jakichś tam informacji, więc dzięki Bruszewski za komentarz, za tweeta. A my będziemy przechodzić do gierek, bo mamy tego troszeczkę dzisiaj na liście. Będzie prawie takie one man show, bo większość gier jest akurat od Bartka. Ja się jakoś tak zakręciłem i mam teraz kupę recenzji do napisania, bo cisnąłem 2020 końcówkę te ostatnie tygodnie, żeby sobie wyrobić taki mój cel, który bardzo chciałem osiągnąć i przeszedłem chyba 3 czy 4 gry tak z marszu. I teraz...
No, męczyłeś pająka w Sylwestra, nie?
Tak jest, więc...
Ostatnim rzutem na taśmę przed północą udało się tą część, czy tam tę część właśnie związaną nie z Milesem Moralesem, tylko z Peterem Parkerem dokończyć i teraz mógł po prostu, wczoraj wrzucił nawet wideo opisujące swoje wrażenia, zachęcamy w sumie do zobaczenia na kanale od Tomka.
No, dziękuję Bartku.
20-minutowy filmik, taka reklama. Ciekawi mnie nawet, czy zauważycie kilka takich ukrytych elementów, nazwijmy to Germ Easter Egg, które zostały tam w pewnych miejscach powrzucane. Jeżeli znajdziecie cokolwiek, to możecie pisać na Twitterze. Jeżeli nie jesteście czegoś pewni, to pewnie to nie jest easter egg, bo Tomek nie robił tego intencjonalnie w 100%.
Kurde, teraz nie wiem, o co chodzi. Będę szukał, cholera. No ale dobra.
W swoim własnym filmie, tak?
Dokładnie tak. Dobra, no to teraz Bartek, lecisz. Tytuł Persona 5 Royal.
Tak, Tomek ostatnio śmiał się ze mnie, gdy mu powiedziałem, że już kilka razy grałem, a dokładnie 2,5 razy grałem w Personę zwykłą, piątkę.
A Bartku, nie musisz tego teraz opisywać, bo właśnie w tym momencie robimy cięcie i ja puszczę wam ten fragment. Boże, jak ja się rzeczy dowiaduję. Najpierw, że przechodziłeś Personę kilka razy, a powiedz mi przynajmniej, choć jedno z tych przejść to była Persona Royal?
Nie grałem jeszcze w Personę Royal.
Jakiś ciebie jest dzban, ty grałeś 3 razy w Personę i ani razu, i nawet w Royala nie zagrałeś?
Nie, bo ja zagrałem w te 3 razy zanim powstał Royal, tak de facto.
Dobra, więc nieważne.
Wiesz, że on jest jeszcze na mojej liście tego wstydu, dobra, żeby zobaczyć, dobra, jakie są różnice?
Nieważne, nie chcę wiedzieć. Dobra, zaczynamy.
Tak, no to, tak, żeby było bardziej śmiesznie, to zobaczyłem po prostu, że na promocji jest dostępna Persona 5 Royal, którą do tej pory nie byłem jakoś mega zainteresowany, bo myślałem, że to jest kolejny tak jakby mała modyfikacja, tak samo jak było w przypadku niektórych ich tanecznych, tam ja to tak nazywam, czy tam bijatyk tanecznych, nie wiem jak to określić, ale te akurat tytuły mniej do mnie trafiają. Ale poczytałem sobie, że praktycznie jest sporo zmian, w tym są zmiany na poziomie mechaniki, zmiany na poziomie historii, no i stwierdziłem, że warto zobaczyć. W sumie tak 100 godzin w tą czy we w tą na sprawdzenie jakiejś gry to wcale nie jest jakaś...
To mała inwestycja, nie?
No, 3 nieprzespane noce, 2 tygodnie niewidzenia łóżka, ale faktem, bardzo mnie ta gra zaskoczyła. Ja pamiętam właśnie, jakie miałem problemy z wejściem w Personę 5. Czasami po prostu niektóre mechaniki nie były tłumaczone, a tutaj mam wrażenie, że nie dość, że przebudowali rozgrywkę, to jeszcze przebudowali wstęp, bo pierwsze 2 miesiące odnoszę wrażenie, że czułem się czasem jak idiota. Bo ta gra mnie tak trzymała za rączkę, że nie dała mi praktycznie, czasami już na chama skipowałem te wszystkie treningowe elementy, bo wiedziałem jak działają mechaniki, pamiętam po prostu jak działają confidence, nie będę tego próbował nawet tłumaczyć na język polski, wiedziałem jak działają battles, jaki jest wpływ jednego na drugie i wiedziałem, że to jest gra, która silnie wymaga od ciebie, jeżeli faktycznie chcesz ją wymaksować, to trzeba wejść na poziom albo odpalania sobie solucji, tak jak to Tomek mi powiedział, żebym robił to z tym wszystkim, bo niektóre elementy mogę pogubić, albo przechodzenia 2 razy i zaznaczenia sobie tak jakichś elementów takich trwałych, bo przy NG+, z tego co pamiętam, to przechodziły stacy w kontekście knowledge, kindness, guts and so on,
tak.
Ale relacje budowały się od zera, czyli było zdecydowanie łatwiej, bo już nie trzeba było czytać za wszelką cenę po nocach i farmić tych rzeczy.
Mhm. Tylko można było się skupić faktycznie na tych, no, na tych social linkach, tak? Wtedy.
Tak. Dokładnie na maksowaniu tych konfidentów, których jest naprawdę wiele. Więc co się zmieniło w Persona 5 Royal? Ogólnie, jak było tego dużo, tak jest tu więcej. Mm. I to jest dość zaskakujące.
To jest dla mnie po prostu straszne, nie? Ta gra jest takim potworem już w tej podstawowej wersji. Ja sobie nie wyobrażam nawet, jak tutaj tego jest aż jeszcze więcej wszystkiego. To jest niebywałe dla mnie.
No, ale zauważyłem jedną rzecz, że za tym, że dorzucili dodatkowe elementy, czyli dorzucili dodatkowych, praktycznie mamy dodatkowe pałace, jest tam jeden pałac, mamy dodatkowe postacie i mamy dodatkowe konfidenty, konfidanty, bo konfident to jest raczej
zdrajca. O Boże, jak będzie cudownie ten odcinek z tymi konfidentami brzmiał. No.
Tak, wiem, ale ja to specjalnie mówię, bo mi się jakoś tak, wiesz, łatwiej mówi, że maksuje konfidenty, tak naprawdę konfidant, nie, w języku angielskim. Ale też zrobili, że jest więcej możliwości praktycznie do popisu, jeżeli chodzi o wolne sloty na realizację tych rzeczy. Więc to jest, mam wrażenie do tej pory, a jestem po 3-4 miesiącach gry, w sensie 4 miesiące w grze, nie, że już 4 miesiące gram, i że jest to lepiej zbalansowane i że mam więcej możliwości i że mam większą kontrolę. Po prostu odczuwam większą przyjemność praktycznie z robienia tego wszystkiego i skombinowania, co mogę zrobić inaczej, co mi jest do czego potrzebne i... Po tych 2 miesiącach praktycznie gry, gra cię przestaje trzymać za rączkę, więc tutaj się zaczyna faktycznie zabawa, domyślanie się, co jest z czym związane, co mi do czego jest potrzebne, przypominanie sobie z podstawki, przepraszam, że będę nazywał Personę 5 podstawką, ale przypominanie sobie, co było wymagane w kontekście na przykład, żeby zacząć jakąś konwersację, czy zacząć jakąś relację. I powiem szczerze tak, mam wrażenie, że gram w zupełnie inną grę. Od tego muszę zacząć, że jeżeli chodzi o plot, czyli o historię, że oglądam zupełnie co innego. Oczywiście pojawiają się pewne przerywniki, które są identyczne, ale nawet walcząc z niektórymi bossami, ja widzę, że są inne w ogóle fazy. Że są rzeczy, których do tej pory nie musiałem. Ja musiałem się po prostu wracać z walki z bossem, bo zauważyłem po prostu, że wymaga ode mnie zupełnie czego innego w składzie zespołu, niż ja go skonstruowałem, bo wiesz, jechałem na pamięć.
Tak, nie? Tak, no pamiętałeś, nie? Taki... Po prostu.
Tak, więc latuję sobie szczęśliwy, że to jest prosty boss. Patrzę, druga faza, dobra, wujek Souls tutaj coś musiał narobić, więc musiałem, wiesz, pokombinować, co faktycznie tu jest. Dostałem wciry i wróciłem, bo nie miałem niestety persony, czyli jednego z elementów walki, która faktycznie by mi w tym zakresie pomagała. Więc musiałem, wiesz, drugi raz powtórzyć walkę z Madaramę. To nie będzie duży spoiler, jak powiem z kim. I co jest jeszcze fajnego? Fajne jest to, że przebudowali levele w kontekście pałaców, że już nie są, nie wydają się aż tak bardzo generyczne w kontekście generowania, wiesz, proceduralnego, że są bardziej przemyślane. Dodatkowo jest trzeci jakby poziom poruszania się.
No właśnie.
Mamy ten hack, grappling hook, który umożliwia dojście w różne miejsca. I dla osób, które chcą tylko przejść ten po prostu ten pałac, spoko, ale też na przykład są do znajdowania znajczki, 3 per pałac, które dają ci dodatkowego boosta w kontekście jakiejś tam jakiejś rzeczy. Więc widzę tak de facto po tych właśnie 4 miesiącach praktycznie niecałych grania, że jest tu sporo więcej rzeczy do robienia, jest to sporo bardziej ciekawe, że ni stąd, ni zowąd trzeba po prostu bardziej chyba, mam wrażenie, kombinować nad rzeczami, które chcesz zrealizować, bo jest więcej rzeczy do robienia. Mam wrażenie, że było ich mniej wcześniej i dało się bardziej to wszystko ogarnąć, że nie ma tak jakby, że ci nawet, jak to się nazywa, NPC w rozumieniu NPC-ów, czyli ci, którymi nie możesz grać, dlatego że w przypadku świata rzeczywistego, w którym zdobywasz skille, zdobywasz stacy, konfidanty rozwijasz, czyli te relacje, które są na bazie kart Tarota, z tego co on tak właśnie mi się kojarzy, to jest jakby w twoich rękach. A w świecie tych pałaców i mementos, czyli elementów takich, które umożliwiają walkę w rozumieniu takiej JRPG-owej, to masz już taką drużynę, którą możesz zarządzać. Więc w świecie rzeczywistym wszyscy praktycznie poza twoim protagonistą są NPC-ami, a w świecie pałacy, czy tam pałaców, NPC-ami praktycznie nie są.
Nikt nie jest, tak?
Bo nimi kierujesz, nie? Bo nic o nic o wątpię, wiesz, możesz ustawić sobie, że ty podejmujesz informacje, że ty podejmujesz decyzję o tym, jak atakować, jak nimi walczyć. I właśnie dlatego ciężko mi mówić, kto jest NPC-em lub kto nie jest NPC-em, bo to jest, wiesz, ta granica jest... Są tak zwani permanentni NPC, którzy w ogóle nie są do sterowania, którymi tylko budujesz na przykład konfidanty. Są przeciwnicy, czyli antagoniści, którzy tak de facto reprezentują te pałace i mamy trzecią grupę, czyli tych takich zmiennych, z którymi w świecie rzeczywistym budujemy relacje, a w świecie nierzeczywistym na bazie tych relacji na przykład możemy, mamy ulepszenia w ogóle dla tych postaci, więc można nimi walczyć. Walka jest mega przyjemna nadal. Mega fajnie się w ogóle leveluje to wszystko. Nie jest to takie, Ja mam takie porównanie, jak miałem w przypadku Final Fantasy na przykład 10, czy przepraszam, X, czy tam X2, bo nie wiem, czy to jest nadal kanoniczne nazywać to 10.
10-2 tak prostu... nas wyzwają to nawet, tak. No.
No, że to było takie farmienie. Tak ja to przypadkiem, wiesz, odczuwałem, że po prostu czasami trzeba było farmić, tak jak w Pokemonach, chodzić po tych krzokach i tam ciułać te levele, a tutaj po prostu się fajnie, przyjemnie gra. Grindu troszeczkę pewnie jest, bo wiesz, to jest wpisane po prostu w tego rodzaju gry, ale nie jest tak, żebym miał ból głowy po tym pałacu i żebym się nudził, dlatego że on nie jest aż tak bardzo odczuwalny, przynajmniej na normalu. Dalej mamy ciekawe historie w kontekście połączone z naszymi antagonistami, protagonistami. Jeżeli ktoś chce w pełni korzystać z tego wszystkiego, to trzeba rozwinąć wszystkie konfidanty, żeby poznać te osoby, z którymi mamy relacje i one nie są takie nadal, niektóre zostały praktycznie ulepszone, że nie są takie płaskie. To nie jest taka, wiesz, jednowymiarowe, niby mamy do czynienia ze stereotypem, ale jak zaczniemy z nim gadać, to ten stereotyp znika. Pojawia się bardziej, wiesz, nie taka wielowymiarowa głębia, jak nie wiem, w Splicie, ale nadal ta postać jest ciekawa, ma dodatkowe elementy, możemy się dowiedzieć, skąd to jest, z czym to jest związane. I nawet ci tacy związani z tym światem właśnie nierzeczywistym, czy tam tym światem, jak on się fajnie nazywa, nie wirtual realny, tylko, dobra, nie przypomnę sobie teraz, to też mają jakieś tam dodatkowe elementy, dodatkowe interakcje. Więc tutaj wprowadzili więcej, że nawet ci, którzy w Personie 5 wydawali się sztuczni, tu zaczynają mieć więcej interakcji, zaczynają więcej wpływać na to, oferować więcej ciekawych rzeczy. I naprawdę, ja już, gdyby nie fakt, że znałem niektóre zakończenia tych konfidantów z podstawki, to tutaj byłem zdziwiony, jakie dodatkowe elementy się pojawiły przy innych konfidantach. A mamy praktycznie chyba tylko jedną, z tego co kojarzę, dodatkową grywalną postać.
Tak, tak, tam ta dziewczyna doszła chyba, nie? Tam z okładki.
Tak, tak. Nie będziemy mówić, która, bo serio, mam wrażenie po prostu, że jakbym zaczął o kimkolwiek rozmawiać, to dorzucę mega spoilerów. I tak de facto chyba mamy dwa konfidanty do rozwijania więcej. Mamy jedną grywalną postać, mamy jeden dodatkowy semestr, bo wcześniej były chyba dwa semestry. Mhm. O ile się nie mylę, teraz mamy trzy semestry. Mhm. I mamy... chyba jednego dodatkowego właśnie protagonistę. I każdy z tych protagonistów, znaczy antagonisty, każdy z tych antagonistów jest związany właśnie z pałacem i reprezentuje jakąś historię, jakiś ból. I pomimo to, że to jest gra opierająca się na relacjach w liceum, bo to są dzieciaki w high school, czyli w japońskim liceum, to te postacie antagonistów są czasami po prostu aż przyprawiają omrowienie w stopach, czy tam, wiesz, bo to są po prostu dramaty, które można zobaczyć, które można sobie wyobrazić, bo one nie są takie nierealne. Nie są, te pałace są po to surrealistyczne, żeby pokazać jakby drugą stronę tego wszystkiego. One są nawet do tego stopnia pociągnięte, że aż trącą po prostu, wiesz, surrealizmem, coś, co po prostu namalowałby Salvador Dali, po to, żeby pokazać, że w rzeczywistym świecie to jest faktycznie bolączka, którą, no kurde, nasi znajomi lub nasi koledzy lub nasze potomstwo mogłoby mieć z tym problem. To nie są aż tak odrealnione elementy, wiesz, na przykład jak abusing, w sensie, że ktoś może cię molestować seksualnie. Ta gra porusza, pomimo tej oprawy takiej, wiesz, ładnej, graficznej, naprawdę ładnie namalowana kreska, porusza naprawdę trudne tematy i pomimo tego, że grałem drugi raz, w sensie drugie przejście, to nadal osobnej gry, tak jakby to traktując, to nadal jestem zaskoczony, że ktoś chce poruszać takie tematy przy takiej oprawie i uważam to, że to jest bardzo ciekawy i bardzo ważny głos w tym całym dyskursie, którego chyba w Polsce nie chcemy poruszać, bo on w większości wypadków jest tabu. No, zdarza się kocenie przez nauczycieli, no ale to wiesz, to przecież jest dla dobra dzieci. Ja wrzucam tutaj taki kompletny sarkazm, żebyście, podkreślam to, bo może ktoś potraktować, że to jest faktycznie moja opinia, że są problemy na przykład z fałszywymi autorytetami, że mamy problemy z tym, że nic to nic zowąd, brakuje nam rozrywek, kasy, no to jakieś stymulanty potrzebujemy innego rodzaju, no, i uwikłamy się w jakieś problemy, takie prawne czy fizyczne. I to jest na tyle ciekawe właśnie, że to dodaje tej grze głębi. Że my nie walczymy o nic, tylko walczymy tak de facto o coś bardzo sensownego w surrealistycznym i nierealnym świecie. I to jest mega, mega ciekawe.
Czy wiesz, to taka tematyka, bym powiedział, poważna, ona się już w sumie zaczęła w czwórce. Tylko tutaj jest troszeczkę jakby przerzucona na drugą stronę. Bo w piątce my jakby borykamy się z problemami, można powiedzieć, gdzieś tam społecznymi, problemami innych. I my, bo jako tam ci bohaterowie w piątce staramy po prostu się z nimi poradzić. Nie, tam powiedziałeś, że to są jakby dzieciaki tam z liceum naszego, ale tak jakby problemy albo ci antagoniści, z którymi oni się borykają, to są przeważnie ludzie dorośli, nie? Którzy gdzieś tam próbują albo ich wykorzystać, albo widzą, że wykorzystują innych, lub robią po prostu coś złego, co ich dotyka, nie? Co jest tak jakby trochę, taki trochę jakby głos po prostu młodzieży, ta gra, nie? Tak po prostu, że wiesz, że ten stary świat, można tak w cudzysłowie stary, staruchów, po prostu swoim działaniem tak jakby niszczy gdzieś tam życie młodych i wydaje mi się, że gdzieś tam Persona o tym, ta piątka dużo właśnie o tym mówi, ale ta poważna tematyka, ja to sobie teraz przypominam czwórkę, już wtedy się pojawiała i tam też było bardzo dużo takich tematów trudnych, tam między innymi o własnej seksualności, o właśnie tam swoim niepokoju, o depresji było mówione. Tam wtedy bohaterowie walczyli ze swoimi problemami, nie? To tak jakby tam...
Tak, ze swoimi odbiciami, że oni... Ale to jest dokładnie, wiesz, to jest chyba, jak kojarzę trzecią personę z rzędu, to jest jeden z elementów tak naprawdę wykupienia swojej persony, czyli możliwości w ogóle walczenia nią. Że musisz tak jako pierwszy krok nie zmierzyć się z właścicielem pałacu, tym takim, tylko właśnie ze swoim wewnętrznym ja. Że większość z nich ma właśnie tą ukrytą personę, która oznacza jakieś tam słabości, zaburzenia kognitywne swojej osobowości. I z jednej strony widzimy na przykład niektórych bohaterów, którzy są stereotypowi w tym świecie, którzy przedstawiają się w postaci, nie wiem, lateksów, czy w jakiejś tam nie marynarskiej, tylko takiej skórzanym płaszczu. Mhm. Ich persony są w jakimś stopniu właśnie, dobra, użyję tego słowa, bo to jest prawidłowe, personifikacją ich słabości, ale w momencie ich ujawnienia one stają się ich siłą. Czyli z jednej strony mamy, wiesz, widzisz stereotyp, widzisz, jak ona walczy stereotypowo, ta postać, a jednocześnie masz tą głębię, która się za tym kryje. Bo trzeba wejść do świata rzeczywistego, żeby zrozumieć te wszystkie rzeczy, żeby ten konfidant maksować, tą relację w ogóle budować, żeby wiedzieć, jakie były obawy, jak ta postać się faktycznie rozwija na twoich oczach. I te dwa światy właśnie dlatego one są połączone, że mamy trzy miejsca, mamy Mementos, mamy właśnie różnego rodzaju pałace, mamy świat rzeczywisty i żeby mieć głębię psychologiczną tych zjawisk, które się tu rozwijają i to wszystko zrozumieć, trzeba to wszystko kleić, wszystko to trzeba łączyć i ten główny protagonista, ten, któremu możemy jako jedynemu chyba, no tak, nadać imię i nazwisko, nadal jest niemie wypowiadane, bo w ogóle nie jest wypowiadane, jest jakby w dialogach pomijane, ale fakt faktem on to wszystko spaja i on ma te możliwości dodatkowe, że dzięki temu, że on może budować większą ilość person, a persony służą nam do tego, żeby walczyć, to jest też ciekawy taki element rozwoju, bo jednym z takich elementów, których warto pamiętać w tym wszystkim, to te konfidanty możemy rozwijać w różny sposób, bo mamy opcje dialogowe, mamy możliwości na przykład grania z nimi w bilard, czy tam uprawiania innych sportów, ale mamy też na przykład, trzeba z tyłu pamiętać, głowy, że żeby robić to najbardziej efektywnie, warto mieć personę przyporządkowaną do tego arkanu. Nie wiem, jak się arkana tłumaczyć w prawidłowy sposób, no, więc zdarzymy to. Nawet nie próbuję, mi się po prostu podobają nazwy arkana, confidant i te inne, które są, będę je spalszczał dzisiaj w tym naszym podcaście trudno. I pamiętam, że jak Persona 4 Golden, chyba to wspomniałem w ostatnim odcinku, czy tam przedostatnim odcinku odnośnie gier z ostatniej generacji, dla mnie była system sellerem Vity. Ja mile wracam do tego, co tam było realizowane, a tu dzięki temu, że byłem nauczony pewnymi rzeczami, jestem bardziej uczulony na to, co się dzieje i od razu szukam tych smaczków, czyli próbuję znaleźć cechy pod kątem na przykład odpowiedniego konfidentu, dlaczego ta osoba, dlaczego ten NPC, czy player, playable charakter jest przyporządkowany do tej, wiesz, do tego arkana. One nie są przypadkowe. Tutaj wszystko jest, wiesz, ma większy sens, ma większą głębię, ale musisz po to sam sięgnąć. Czy to wiesz, to, o czym mówiliśmy w kontekście eksploracji, że jeżeli chodzi o motywację do gry, to ja tu znajduję wiele rzeczy, bo jestem w stanie ten tytuł wymasterować, robiąc to, nie będę ci mówił, jak robiłem w Personie 5, żeby nie oszukiwać samego siebie, miałem zeszycik, że sobie pewne rzeczy notowałem, kiedy co mogę zrobić, kiedy co mi się kończy, zanotowany po prostu taki duży, potem go przyniosłem do Excela i wiesz, dla mnie to było właśnie to, żeby faktycznie zdobyć wszystkie persony, zdobyć wszystkie rzeczy. Niestety sił mi motywacyjnych nie starczyło, bo pojawiły się inne tytuły, ale w tej wersji, w Personie Royal, mam wrażenie, że to jest na tyle lepiej zrobione, na tyle jestem lepiej uczulony na to wszystko, że od samego początku inaczej tym wszystkim zarządzam. I to jest jeden z elementów motywujących. Drugi jest to, że faktycznie mamy większe możliwości eksploracji. Mamy więcej miejsc, mamy więcej, nawet w samych pałacach, rzeczy do szukania. I mamy też historię tych wszystkich, że to się jakoś łączy. To, coś się działo w przeszłości, to ma wpływ na teraz, ta osoba się mniej pewnie, bardziej pewnie czuje. No, jest ta głębia i te dodatkowe możliwości faktycznie szukania innych rzeczy, szukania innych. Może nawet na przykład teraz dorzucili tryb, który się nazywa właśnie walki, że musisz odpowiednią ilość punktów za pomocą odpowiednich rzeczy, tam kombinacji robić. Więc wiesz, jest dużo więcej możliwości, mam wrażenie, dla osób, którzy poczują dodatkowy stymulant w kontekście poszukania czegoś więcej w tej grze niż tylko, wiesz, przejście po prostu fabułę.
Okej. Okay. No ja mam akurat gdzieś, powiedziałbym, taki, to jest taki mój ból właśnie z Personą, bo ja z jednej strony jak najbardziej doceniam tą część i uwielbiam. Zarówno czwórka mi się strasznie podobała i piątkę też uwielbiam, ale z drugiej strony strasznie mnie stresuje ten licznik czasu w grze i to, że ja pamiętam, że zawsze tak mocno zestresowany i spięty byłem, żeby zrobić dokładnie to, co potrzebuję, bo muszę tutaj się pojawić w tym miejscu, muszę pójść to zrobić, to zawsze było takie dla mnie stresujące, ale z jednej strony stresujące, ale z drugiej strony nie potrafiłem tak jakby powiedzieć, że cokolwiek złego o tytule. To jest naprawdę taki, bym powiedział, szczytowy tytuł, jeśli chodzi w ogóle o japońskie RPG na pewno. Wydaje mi się w ogóle jeden z lepszych tytułów ostatnich lat, tak naprawdę. Ja sobie taką informację gdzieś tam przeczytałem, jak tam trochę żeśmy się do odcinka przygotowywali, że to w ogóle Persona 5 Royal w ogóle jest najlepiej ocenianym tytułem 2020 ze wszystkich, na wszystkich gier, jakie wyszły. To pobiło tam The Last of Us 2 i tak dalej. Mało tego, jest najwyżej ocenianym tytułem na Metacritic od 2 lat. Od 2018 roku nikt nie zdobył, żadna gra nie zdobyła większej oceny i to jest tam 96 na Metacriticu teraz gra otrzymała. No,
i powiem, że ja się nie dziwię, szczerze powiedziawszy. Dla mnie, jak miałbym porównywać personę podstawową, czyli piątkę i tę, to jest dla mnie strasznie zauważalny skok odczuwalny jako dla gracza. Czyli wiesz, to te rzeczy, które ja faktycznie potrzebuję od gry, która jest otwarta, bo dobra, to nie jest gra nieliniowa, znaczy to nie jest gra ani liniowa, ani otwarty świat, bo mamy ograniczoną ilość lokacji, ale mamy więcej możliwości wyboru. To jest jednak gra troszeczkę bardziej układankowa, jak ktoś faktycznie chce to maksować, ale czuję, że mam większą kontrolę i mam większe możliwości i jest to bardziej dopasowane i nie czuję tej momentami sztuczności, która była tam. Ja pamiętam, że w kontekście tych deadline'ów, które są dość istotnym elementem, czyli że mamy zawsze jakieś ograniczenie czasowe, to tam ja się czułem momentalnie zagubiony. W sensie, wiesz, że musiałem coś zrobić tak, jak mówisz, że nie do końca wiedziałem, jakie są faktycznie reperkusje i raz mnie przywróciło do musiałem przewracać save'a, bo nie udało mi się go pokonać przed samym końcem, bo trzeba pamiętać o tym, że wchodząc do tych lochów jest zmniejszane, czy tam do pałaców, jest zmniejszana ilość SP-ków i HP-ków, czyli health points i nie wiem, jak to nazwać.
No magii, teraz, many i
no
zdrowia,
many, tak. Na jej bazie persony mogą niektóre ataki zadawać, te magiczne bardziej. Jak się odpowiednio nie przygotujesz, nie bierzesz odpowiedniej ilości kasy, to nie kupisz tych dodatkowych uzupełniaczy. A te uzupełniacze też wynikają z tego na przykład, że budujesz odpowiednie relacje z odpowiednimi osobami, więc tu się tak de facto wszystko ze sobą zazębia.
No i właśnie to jest to, nie? Właśnie to powoduje straszny stres, nie? Straszny stres. Ja mówię o tym jak o czymś stresującym, ale jak się w to grało, to jest potem rajcowne i wiesz, i docenia się tak jakby ten design i kunszt tej po prostu pajęczyny połączonych ze sobą, wiesz, tak po prostu organów i zależności. Wiesz, nie czuję się tak jakby tego, gdzieś to tam, nie wiem, ja wspominam, że to było dla mnie stresujące, ale wspominam to, powiedziałbym, z takim stresem motywującym, z takim, który, wiesz, który się akurat wspomina pozytywnie, nie?
Tak, ale tu go nie ma, tu go nie czuję, rozumiesz? To jest ten problem.
Ale może dlatego, Bartek, że grasz czwarty raz już.
Oficjalnie to gram drugi. Pamiętaj, tej opcji się mamy trzymać. To jest drugi raz. Pierwszy raz nie przeszedłem w ogóle persony, więc ja nie wiem, jak się kończy. Ja jestem. I to jest wersja oficjalna. Jakby ktoś słuchał.
To ty twojej lubię tak powiedziałeś?
Nie. To jest oficjalna po prostu wersja, żebym mógł dalej przechodzić kolejną wersję. Nie, a bardziej poważnie to po prostu ja mam. Dla mnie to jest jedna z tych gier, które mam na kupce wstydu. Ja nie czuję, żebym ten tytuł skończył. Niezależnie od, wiesz, wyniku i tak dalej, jaki był. Ja czuję po prostu, że potrzebuję inaczej do tego podejść, inaczej w tym czas spędzić inne rzeczy. Więc dla mnie to jest, wiesz, dlatego to jest tak jakby Redemption, RDR, Red Dead Redemption, to się nazywa Bartłomiej Michalski Redemption, czyli odkupienie, żeby ten tytuł faktycznie odpowiednio należycie ułożyć i przejść.
Okej, okay, powiedziałeś tam o tym grappling hooku, bo to mnie trochę interesowało. Czy on służy tylko i wyłącznie do znalezienia jakichś tam znajdziek, czy on jest normalnym elementem, że te po prostu pałace się zmieniły teraz w także tak wertykalną tak jakby część?
Tak, tak, to drugie. Czyli on teraz jest, pozwala ci inaczej też przechodzić. Oczywiście są liniowe elementy, w którym musisz przejść. Do tej pory raczej takie spotykałem, wiesz, w kontekście plotu, czyli nie da się przejść tędy, używamy grappling hooka i idziemy inną stronę. Okay. Ale przy trzecim pałacu i chyba czwartym pałacu już to jest opcjonalne. czyli jest więcej kombinowania, bardziej pomyśleli chyba, mam wrażenie, że pierwsze dwa pałace, te pierwsze dwa miesiące to jest po prostu tutorial. Kończy się maj, kończy się trzymanko za rączkę i gra ci mówi, wrócę za dwa lata, ty se pan radź sam z tym wszystkim, nie?
Okej, okay, fajnie, czyli na początku po prostu chcieli tak jakby zmusić cię do używania grappling hooka, żebyś poznał po prostu mechanikę, nie? Co jest akurat
tak, znaczy
normalnym.
Wszystkie mechaniki, bo problem jest taki, że sporo mechanik na przykład jeszcze jest wprowadzone w ramach rozwoju postaci. Jak nie rozwiniesz postaci konfidantów w odpowiedni sposób, no to tych nie zobaczysz, po prostu nie zobaczysz tych możliwości, które faktycznie oni ci dają w pełni. Oni nie walczą w 100%, jak to się ładnie mówi, tylko na skalę swoich możliwości. Ale jest taki, jak wiesz, zestaw takich podstawowych umiejętności, które są niezbędne do przechodzenia kolejnych pałacy, on się kończy pod koniec maja. I w kontekście opcjonalnym to już jest grappling hook oraz inne mechaniki użyte po to, żebyś ty sam szukał tych, bo one nie są tak łatwo znajdowalne, jak się może wydawać. W przypadku pierwszego pałacu jednak był minimalny backtracking, żeby faktycznie to znaleźć. Potrzeba było, nie powiem co zrobić, ale ten backtracking był. A w przypadku pozostałych, no można je przegapić. I okay. To też powoduje, że pod tym kątem te wszystkie pałace zostały przebudowane. Ja kojarzę fragmenty tych pałaców, na przykład pałac Madarame, strasznie mi się podobały te zagadki, które tam były realizowane, bo ten plot jest tak bardzo powiązany z tym, jak skonstruowane są te wszystkie pałace, a tu jest jeszcze bardziej podkreślone niektóre elementy, plus ten grappling hook właśnie pozwoli ci troszeczkę odejść na bok i znaleźć te dodatkowe, to się nazywa will seeds, czyli nasiona woli. To brzmi jak element znaleziony w Warszawie, w jakiejś dzielnicy fatalnie. Nie? No, dlatego wolę raczej nazywać to will seeds, czyli nasiona Willa Smitha. To brzmi jeszcze bardziej gorzej, ale
no,
trudno.
Tak, no.
No i właśnie wiesz, i te zmiany powodują, że ta gra stała się jak bardziej doskonała. Więc wracając do tego podstawowego wniosku, od którego zaczęliśmy, jeżeli faktycznie grałbym w Personę 5 Royal w zeszłym roku, to miałbym, na pewno byłaby wyżej niż Ghost of Tsushima po 4 miesiącach grania. To jest taka zmiana, bym powiedział. W chwili obecnej, jeżeli chodzi o plot, no to wiesz, nadal moje serce jeszcze leży po stronie Last of Us 2. I tego, co tam moi mili z Naughty Dog mi sercem moim uczynili. I nadal uważam, że po prostu emocje były większe, ale tutaj jest więcej tego, jest więcej problematycznych elementów, więc zobaczę po ostatnim pałacu i możemy po prostu, wiesz, spotkać się na raczej konsolowo i porozmawiać za może 3 miesiące.
Na pewno wiesz, jak będziemy sobie rozmawiać o naszym topach 2021, bo w tym roku to ominęliśmy z tego względu, że tam zrobiliśmy sobie podsumowanie 8 generacji i wtedy tam dużo rozmawialiśmy o grach, które ogrywaliśmy w latach, więc nie robiliśmy tego, ale ja mam taki zwyczaj, żeby sobie tam pogadać o naszych ulubionych grach z całego roku. Więc wiesz, to nic nie znaczy, że to wyszło tam w 2020, nie? Dopiero jak to ukończyłeś 2021, to się dalej zalicza do twojego Game of the Year, więc zobaczymy, może sobie po prostu wcześniej już finalistę znalazłeś. Aczkolwiek ja mam jeszcze jedno pytanko do ciebie odnośnie zmian, tak z ciekawości, ponieważ jednym z takich dużych zarzutów, które pamiętam do piątki, była translacja egzaminów w szkole i pytań. I tego, że pytania były bardzo często takie bardzo mocno związane z kulturą Japonii i w ogóle wiedzą, którą licealiści w Japonii bardziej się uczą, niż bym powiedział coś, co jest common wiedzą w całym świecie. I podobno to zmienili coś. Podobno w Royalu zostało to trochę jakby właśnie zmienione i jest lepiej z tym. Czy ty to zauważyłeś w ogóle?
Powiem tak. Pamiętam właśnie, że dobra, nawet nie będę ukrywał, że były takie pytania, które po prostu googlowałem, bo nie miałem bladego pojęcia, kto to jest, skąd on się brał i tak dalej, bo faktycznie one były głęboko osadzone w wiedzy historycznej Japonii. Jakby mnie zapytali, jak się nazywa pierwszy król Polski, to spoko, powiem, że to jest król Popek, ale wiesz, w kontekście tego, to albo tak, albo król Najman, ale tak bardziej serio, były problematyczne momenty. W chwili obecnej pamiętam, że były dwa pytania, na które nie znałem odpowiedzi, ale dało się wyeliminować te negatywne, czyli te, które faktycznie, wiesz, twoim zdaniem były błędne. Dodatkowym elementem jest to, że przez to, że jest więcej możliwości, tych takich zadań na inteligencję albo na główkowanie jest więcej. I na przykład dorzucili krzyżówkę, tylko że plusem krzyżówki jest to, że masz ograniczoną ilość liter i ograniczoną ilość miejsc. Czyli nawet jak nie znasz głównego, wiesz, słowa w języku angielskim, bo to jest, ja gram w języku angielskim, no to możesz sobie te poboczne jakoś ułożyć i zostanie ci odpowiednia ilość liter, więc możesz albo brute force'em, albo wiesz, zobaczyć, że pewne litery już są uzupełnione, więc to bardzo pomaga.
Okay.
I nie ma takich chyba elementów, które na razie, wiesz, niektóre po prostu też pamiętałem, bo przenieśli jeden do jednego odpowiedzi, więc patrzę, haha, femme fatale, no tak, no to przecież z języka francuskiego to się fajnie tłumaczy, to znam odpowiedź. I no, dlatego mówię, że chyba to jest lepsza iteracja, udoskonali ją pod kątem rynku amerykańskiego i europejskiego i to też widać, że są pytania w ogóle poza Japonią, Europa się pojawia, Europa średniowieczna się pojawiła, kultura amerykańska po 1700 roku, czyli też nie jakieś tam, jak się nazywała walka pomiędzy Siuxami i innym plemieniem o to, kto komu indyka podpierniczył, tylko bardziej takie, wiesz, common knowledge, tak bym to stwierdził.
Tak, właśnie, tak to też nazwałem.
Bardzo przyjemnie się gra. I w chwili obecnej, po 4 miesiącach, ja już mam knowledge na plus 4, czyli na plus 4 poziomie z 5. I chyba po raz pierwszy zdam egzaminy prawidłowo w tym terminie, w którym trzeba je zdawać.
Super, no to takim to też bardzo fajne jest. Kurczę, wszystko słyszę o tym, co by mnie tak naprawdę nakręcało, żeby zagrać to w tym roku, ale nie ma szans. No po prostu no, musiałbym, nie wiem, co by mi musiało strzelić do głowy, żeby kolejne 130 godzin wcisnąć w ten tytuł. I chyba po prostu pozostawię ciebie z tym tytułem, nie wiem, może kiedyś namówię żonę, żeby grała i będę gdzieś tam patrzył sobie gdzieś z boku, jak ogrywa Personę, bo czwórka jej się podobała. Ale fajnie, fajnie, że ci się podoba, fajnie, że się dobrze bawisz. Ja nie wiem, znaczy z jednej strony chciałbym ten tytuł polecić każdemu i zupełnie tak naprawdę ludziom, którzy lubią JRPG i tym, którzy w ogóle tam chińskich bajek nie trawią. Bo to jest tak, jak powiedziałeś, to jest tytuł na tak wielu płaszczyznach ciekawy i interesujący i wykonany perfekcyjnie, absolutnie jest perfekcyjnie. Ja to pamiętam w mojej recenzji gdzieś, która tam się bardzo dawno już pojawiła, na raczej konsolowo napisałem, jak ktoś zna inne RPG Atlusa, i to nie mówię tylko o Personach, ale chociażby grał też...
O Katarzynie.
Katarzynie?
O Katrina.
Znaczy Katrina to nie, ale ja teraz bardziej idę w tematy jak gry z serii Shin Megami Tensei. I tutaj bardziej mi chodzi o Digital Devil Saga, czy o Nocturne, tak? Chyba był ten tytuł, teraz nie pamiętam, czy to był tytuł amerykański, czy europejski. To jeżeli ktoś grał w te tytuły również, to widzi po prostu, że Persona 5 jest tak jakby wyciągnięciem najlepszych elementów, że wszystkich ich podserii i zmian, które oni sobie wprowadzali w różnych innych tytułach w przeszłości, i najlepsze elementy z nich zostały wykorzystane właśnie w Personie. Persona 5 jest takim po prostu best of Atlusa. I wcale się nie dziwię, że oni teraz w ogóle pracują nad zupełnie czymś nowym. Oni już od lat zapowiedzieli, że idą w te klimaty fantasy, co jest dziwne. Znaczy dziwne, po prostu jest takie ciekawe dosyć jak na nich. I zmieniają zupełnie klimat. Nie dziwię się po prostu, bo trzeba by, wydaje mi się, że oni też chcieli dużo świeżości. Potrzebują świeżości, nie? Tam wiadomo, no ludzie też chcą pracować nad czymś nowym, nad czymś interesującym, więc jestem ciekaw, co z tego wyjdzie.
Oni są po pierwsze ambitni, a po drugie Persona 5 na razie pokazuje, że jest, wiesz, takim opus magnum, nie wiem jak to określić, żeby fajnie zabrzmiało, że dorobianie kolejnej wersji to troszeczkę bicie się z czymś, co już jest bardzo mocną opozycję i jest bardzo trudne do ulepszenia. Nie mówię, że się nie da, ale fakt faktem czasami po prostu trzeba skoczyć w bok i zobaczyć, jakie są inne możliwości, bo to jest chyba 7 albo 8 tytuł z serii Persona. Szczególnie, że licząc Personę 4 i Personę 4 Golden, Personę 5 i Personę 5 Royal jako osobne tak de facto tytuły, bo tak należy je traktować. No to
wiesz co, ale
też...
dwójka i trójka też miały swoje wersje. Bo ja pamiętam, że dwójka na PSP też była chyba pod innym podtytułem i też miała tam chyba inną nazwę, a trójka też była trójka, to dziwne zdanie, była normalna trójka zwykła, a potem wyszedł Fez. Nie wiem, czy pamiętasz, z dodatkową postacią grywalną. I tak dalej.
To bo więc... na PSP, nie?
Tak, na PSP. Dlatego mówię, że one też... Fez chyba też był na PS2 teraz, nie kojarzę. Ale były też, nie, te iteracje, więc to akurat, że wyszło Royal, Golden i tak dalej, to było spodziewane, bo oni zawsze gdzieś tak po jakimś czasie wypuszczają te takie dopakowane wersje. Ale też wyrażam, że ten skok w bok, choćby nie wiadomo jakim był, choćby był trochę słabszy czy gorszy, obojętnie, dobrze im zrobi i powieje trochę świeżości, tym bardziej będziemy czekać potem na 6, która pewnie się pojawi. Teraz wyszedł w ogóle Strikers
no
dla
fanów. Jestem ciekawy tego tytułu, bo wiesz, to jest taka napierniczanka też w tym samym uniwersum. Widziałem właśnie chyba na Shibuya. Na Shibui, nie wiem, czy to się w języku polskim odmienia w taki sposób, mniej interesujące dla mnie, ale fakt faktem, że masz znowu te same persony, czyli te same, które możesz zbierać w tym takim świecie właśnie, multiverse i no ciekawe, jak rozwiążą to, bo tych gier, tego rodzaju gier jest też sporo.
Tak,
więc wiesz,
tak.
nie kojarzę, żeby oni do tej pory robili, dlatego że areny i persony zwykłe to raczej były gry innego pokroju, a tu mamy przeniesienie się w zupełnie inny świat mechanik, taki multigore na pierniczanka.
Mhm. No muszą to jest, nie?
No i jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie, bo to chyba premiera już była.
No właśnie jakoś teraz to była na dniach ta premiera tego. Ja pamiętam, że ja kupiłem sobie Dragon Quest Heroes, to był taki pierwszy chyba tytuł, taki typowy muso, który kupiłem, bo gdzieś tam się cieszyłem, że to w ogóle wychodzi w Europie i dlatego nawet pamiętam, na premierę kupiłem to, żeby jak najwięcej hajsu z tego mieli. I bawiłem się całkiem nieźle. Jako taka odskocznia to muso to jest naprawdę fajny gatunek, w którym można sobie po prostu trochę bezmyślnie ponapieprzać się.
Więc ja pamiętam Bleacha. Właśnie Bleach miał bardzo podobną... Mhm. Strasznie lubię to uniwersum Bleacha. Trochę mam do dzisiaj nie tyle pretensje, to taki smutek, że zakończyli go przedwcześnie w kontekście anime. Strasznie mi się to fajnie oglądało i strasznie lubię tą muzykę stamtąd. Mhm. I właśnie gra też była takim... To jest jak trochę stare God of War'y dobre. Czyli są takie levele, w których możesz padem w kuchni i ręką po prostu, wiesz, x, kuko i inne rzeczy tam napierniczać tak trochę bardziej bezmyślnie, bo to dalej hack and slash, ale jednak no ta gra jest przyjemna. Jest bardziej przyjemna niż niektóre sportówki, które są bezmyślnie kopiowane po prostu co roku jeden do jednego i nic nowego nie jest wrzucane. To się przynajmniej coś dzieje, nie? To jest, wiesz, nie mówię, że wszystkie z tego gatunku są dobre, bo widziałem fatalne, których po prostu wolałbym nie wspominać, ale ta akurat były bardzo przyjemne.
No, więc też jestem ciekaw, może te Strikers gdzieś tam zakupię sobie, na przykład, żeby tam...
I muzyka jest po prostu, to jest no tak. Moich uszu. I to jest, powiem ci o ciekawym eksperymencie, bo w chwili obecnej siedzę w słuchawkach i te słuchawki też mam dlatego, że w pewnym momencie zauważyłem, a zostało mi to po prostu, wiesz, stwierdzone, że ta muzyka jest strasznie irytująca. Znaczy dla mnie nie, ale wiesz, w kontekście tego, że masz jedno monotonny utwór praktycznie, który leci ci podczas walki non-stop, że jesteś w stanie... Bo tak de facto poznać, który etap walki jest, gdzie jesteś w labiryncie, co aktualnie robisz, z kim się spotykasz, czy on jest smutny, czy nie, bo masz powtarzalność motywów. Mhm. Więc wiesz, tak de facto na podstawie muzyki już ty zaczynasz reagować. Więc dla osób, które w to nie grają, dla osób, które są postronne i wiesz, są obok, to jest strasznie po prostu wkurzający element.
Poważnie? Kurde, aż się nie spodziewałem, bo ja tą muzę uwielbiam i praktycznie cały soundtrack uwielbiam.
Ja też, ale wiesz, to nie jest pierwszy sygnał, jaki słyszę, że w momencie, jak jesteś w świecie przedstawionym, jak grasz, to jest, wiesz, gra cię wychowuje, nazwijmy tą rzecz po imieniu, to jest po prostu behawioralne, wiesz, programowanko, że przyzwyczaja cię do pewnych motywów i ty wiesz, jak reagować. Tak samo jak pojawiają się inne elementy, ty wiesz, jak reagować. Ale dla osób postronnych, które nie wiążą tematu, nie wiem, elementów walki z tematem muzycznym, to jest abstrakcja. Abstrakcja, która nie dość, że wchodzi właśnie na takie elementy irytujące, bo masz powtarzający motyw, który non stop, wiesz, wiruje w pewne kółko, w pewnych cyklicznych elementach, więc to dla nas to jest spoko. Nam to się pozwala skupić. Ja sobie to nawet w pracy, te, wiesz, soundtracki, które są na Spotify'u, zacząłem słuchać i dla mnie to jest super, bo to, wiesz, to są elementy w większości wypadków instrumentalne albo z elementami takimi śpiewanymi, które tam na nic nie wpływają. Nie trzeba aktualizować tego, co się dzieje w mózgu, żeby próbować zrozumieć, dlaczego Florida śpiewa o gwizdku 300 minut to samo, tylko nie ma głębi, albo Beyoncé, która potrafi za pomocą trzech słów zrobić przebój. To nie są, wiesz, to nie angażuje mózgu w kontekście tego, że jeszcze trzeba tłumaczyć, co tam mówi i na tym się skupiać, więc to jest taki, wiesz, taki fajny, jak to się mówi, ambient sound.
Mhm. No tak, wleciały te soundtracki na Spotify i rzeczywiście... Ale tak, ja teraz tak pomyślałem, to pewnie Battle Music z Finala i tak dalej, jak ktoś by gdzieś tak postronny słyszał po raz setny, wiesz, Random Encounter, to mogłoby to być denerwujące, a ty po prostu już tego jakby nie słyszysz, nie? Dla ciebie to jest zupełnie naturalne gdzieś tam. A więc tak, no ale muzyka tak generalnie to dla mnie to też jest kolejny taki po prostu mega super motyw. Dobra, może chyba zamykamy Personę. Wydaje mi się, że komu sprzedaliśmy, to sprzedaliśmy chyba ten tytuł.
To jest spoiler duży. Ha. I teraz główkujemy, nie?
Będziemy przechodzić teraz dalej do kolejnego tytułu, tym razem coś, co ja ogrywałem. To jest jedyny tytuł, który tak jakby ja ogrywałem w ostatnim czasie, na którego miałem czas. Z tego powodu, że poniekąd jest zadaniem domowym, które sobie tak jakby narzuciliśmy w pracy. Until You Fall. Until You Fall, tytuł VR, produkowany przez studio Shell Games. W ogóle ja myślałem, że to są jacyś tam nowicjusze, tam nigdy nie słyszałem o nich i tak dalej. Natomiast w pierwszej kolejności dowiedziałem się, że oni zrobili taką gierkę również VR, która chyba była, nie wyszła na Play'a, tylko na PC VR. I Expect You to Die, taki był tytuł, to jest ich produkcja, taki jakiś z głośniejszych. Ale potem spojrzałem sobie na ich stronę i oni w ogóle chyba z 20 gier VR już wyprodukowali. Znaczy to są takie, bym powiedział, odcinane kupony, tam takie gierki, bym powiedział, jakieś tam podnoszenie dźwigiem czegoś, czy tam nawet takie dzieci dla dzieci z tygryskiem, którego oglądają moje pociechy, więc dużo takiego shareware'u, jak to się mówi, naprodukowali. Ale no co, wyrobiali sobie po prostu skilla i umiejętności i to jest taki tytuł, który akurat od którego stało się o nich bardziej głośno. Były pierwsze wrażenia, wrzuciłem je na YouTube, więc dla tych ciekawych, którzy chcieliby to zobaczyć, jak to wygląda, to polecam sobie zajrzeć na kanał i zobaczyć tam krótki materiał. Natomiast jakbym miał to powiedzieć, to jest takie połączenie Beat Sabera z roguelite'em, bo na takiej zasadzie, że poruszamy się po generowanych lokacjach. To generowanie jest takie, bym powiedział, bardzo również light. Wygląda wszystko mniej więcej tak samo. Tam są drobne różnice przeciwników rozstawionych za każdym razem, za każdą turą, kiedy się wejdzie w świat. Troszkę inaczej przeciwnicy są porozstawiani, jakieś pomieszani są gatunki przeciwników i tak dalej, ale nie jest tego jakoś specjalnie dużo. Nawet zaczynają mi się pojawiać już pokoje, między którymi się przechodzi. Generalnie gra wygląda w ten sposób, że jest to walka melee, czyli bijemy się dwoma mieczami w lewej i w prawej dłoni. Gramy oczywiście na kontrolerach Move w grę i to jest tak, że jak przeciwnik nas atakuje, to na ekranie pojawiają nam się tak jakby wizualizacje, w którym miejsce uderzy przeciwnik, albo nawet w które miejsce my musimy tak jakby przyłożyć naszą broń, żeby zablokować. Obojętnie którą, bo nawet jeżeli pojawia nam się nad, powiedzmy, w górnym prawym rogu pozioma linia, to możemy to zarówno mieczem w prawej ręce lub w lewej ręce zablokować. Wystarczy po prostu, że w tym miejscu ułożymy ostrze. No i tak gra polega na takim trochę Beat Saberze, że przeciwnik po prostu robi combo 6 ataków i my wtedy po prostu ładnie przykładamy od jednego miejsca do drugiego te broni, żeby parować. Potem pojawia się tak jakby moment po odpowiedniej ilości parowań, czy tam zadaniu przeciwnikowi kilku obrażeń dodatkowych, on wpada w tak jakby taki stan krytyczny, że wtedy na ekranie dosłownie na nim pojawiają nam się cięcia, które musimy wykonać, żeby zadać mu tam dodatkowe obrażenia. I one też są pod różnymi kątami i wtedy też obojętnie którą bronią, ale musimy w odpowiednim kierunku tak jakby ciąć, żeby zadawać mu obrażenia. Tak jak powiedziałem, to jest połączenie z takim Beat Saberem, bo kiedy gra się w to szybko i skacze się od przeciwnika do przeciwnika i bije się z kolejnymi, to się naprawdę z tego robi taki po prostu beptaniec. Się trochę śmieję, bo to tak człowiek po kilku takich starciach, po wygranych walkach z kilkoma przeciwnikami, to wydaje mu się, że kurde, to musi naprawdę fajnie wyglądać, nie? Bo to wiesz, te pozy jak się robi, nie? Te ciachnięcia i tak dalej, jeszcze gra tłumaczy ci to, że jak w zależności od tego, czy się machnie lekko, czy mocno, to tak duże obrażenia się zadaje, więc czasem warto po prostu się zamachnąć i wykonać gdzieś tam porządny cios. Więc gra się to bardzo przyjemnie. Tak jak powiedziałem, jest to roguelite, tam za dużo fabuły nie ma. Tam wydaje mi się, że jest chyba poziomów około, tak teraz spróbuję sobie przypomnieć, jak ta linia, bo to się tak po prostu liniowo się szło po poziomach. Tam jest chyba, powiedziałbym, strzelam, 15 poziomów, co 5 jest boss. Jednego bossa udało mi się pokonać, do drugiego jeszcze nie dotarłem. Co tutaj jeszcze mógłbym powiedzieć? Zbiera się punkty doświadczenia, za punkty doświadczenia upgrade'uje się bronie, które potem są tak jakby permanentne i dlatego kolejne gdzieś tam biegi po lochu są łatwiejsze. Są 3 poziomy trudności, w zależności od tego, czy chcemy bardziej po prostu tam, w zależności od wyzwania. Im bardziej wyższy poziom trudności, tym na przykład więcej przeciwników nas naraz atakuje. Co akurat muszę powiedzieć, że jest dosyć tak problematyczne, bo czasem dostajemy monit na ekranie, że hej, zagrożenie z lewej, ale to tak człowiek potem musi blokować jednego gościa, który jest z przodu, a jeszcze spojrzeć, jak tą broń ułożyć gdzieś z lewej. Nie zawsze można odskoczyć w odpowiednim miejscu, więc tam już nawet chyba ostatnio zacząłem grać na tym, bym powiedział, tam beginnerze, czyli początkującym gdzieś tam poziomie trudności, bo nie jest aż tak łatwo, nie jest to przesadnie łatwo, nagrody nie są aż tak małe, a chcę po prostu grę raczej bardziej bym skończyć, nie stanę ją jakoś specjalnie masterować, bo po prostu zaczyna się powtarzać, nie? Tam to, co wspominałem, ta losowość jest taka nijaka, ona w dużym stopniu bardzo bardzo podobne są te poziomy, które się przechodzi i to się troszkę nudzi z czasem. Dlatego mimo wszystko gra się ok i ja za nią zapłaciłem te 90 zł w storze. Natomiast jakbym miał polecić, to bym powiedział, żeby poczekać może na jakieś promo, bo zagrać warto, jeżeli macie headset VR, ale nie wydaje mi się, żeby to było na 9 dych, tak trochę mniej. I nie wiem, wnioskuję, Bartek, że pewnie za dużo pytań nie masz, bo ty to w VR-a chyba w ogóle jeszcze jakoś tak nie grywasz specjalnie.
Znaczy, jak stworzą w końcu VR, który nie będzie u mnie powodował migreny, to porozmawiamy na ten temat, ale ja mam ten sam problem z okularami 3D. To jest, wiesz, to jest kwestia po prostu, no, wady wzroku, że... Okay. Ja nie jestem w stanie wytrzymać w VR-ze chyba więcej niż 10 minut bez bólu głowy. Mhm. Więc wiesz, dla mnie gry typu Beat Saber się fajnie ogląda na YouTubie i naprawdę podziwiam tych ludzi, którzy mają tak duże wyczucie muzyki i tak duże wyczucie, tak de facto chyba pamiętają cały ten utwór, czy tam to wyzwanie, że są w stanie tam wymaksować to wszystko, i tak, ale wiesz, takie same de facto mam uczucia wobec ludzi, którzy są w stanie na tych magicznych gitarach, czy tam Rocksmith, czy Guitar Hero. Robić te magiczne wyniki gigantyczne. Więc wiesz, to jest dla mnie tego rodzaju kategoria. Ja po nie nie sięgnę, aczkolwiek naprawdę ten potencjał tego rynku jest na tyle duży i na tyle ciekawy, że ja kibicuję strasznie VR-owi, żeby się rozwijał w kierunku zmniejszenia tego do wymiaru, w którym ja mogę, czy tam będę mógł to włożyć na łeb i nie wyglądać jak kosmonauta, który się porusza po domu, a pewnie tak wyglądasz.
No tak, tak. Znaczy wiesz co, akurat gram w trybie siedzącym, więc nie muszę tam za bardzo, jakby to powiedzieć, biegać z tym po mieszkaniu. Gram w trybie siedzącym też z tego powodu, że jednak PSVR, żeby tam fajnie zbierał tracking tych move'ów i tak dalej. I tutaj osoby, które słuchają mnie z pracy, to zawsze się śmieją, że Boże, jak ty możesz grać na tym PSVR z tym trackingiem? Trzeba mieć jednak trochę miejsca w pokoju, żeby to sobie to komfortowo w niego grać, dlatego ja już siedzę przed telewizorem, żeby mnie kamera fajnie łapała i jak w pełne koła robię tymi kontrolerami move wokół siebie, to żeby wszystko było widoczne. Natomiast gra sama fajnie, bo tak jakby obsługuje zarówno tryb siedzący i stojący, i przy siedzącym tam pewne mechaniki trochę zmienia. Ponieważ jest tam na przykład coś takiego, że jest taki indikator na przeciwnikach, że zadają tak jakby heavy attack i przed heavy attackiem trzeba się uchylić. I to fajnie jest, bo tutaj akurat przy stojącym trybie trzeba faktycznie wtedy zrobić tak jakby kucnięcie, trzeba kucnąć. Natomiast w trybie siedzącym trzeba po prostu głową tak jakby no zrobić jakieś takie machnięcie w lewo czy to w prawo się, uchylenie całym headsetem, żeby ominąć ten taki heavy attack. Więc to dodatkowo gdzieś tam dochodzi do tej puli rzeczy, które gdzieś tam trzeba robić. No i tyle właściwie o tym powiem. A powiedz mi tak z ciekawości, ty dawno próbowałeś VR-a, czy jakoś...
3,5 roku temu.
Bo to się bardzo dużo zmieniło od tego czasu. I ja pamiętam, że nawet 3 lata temu to nawet nie chodziło tyle o headsety, tylko gry były też zrobione tak, że po prostu, wiesz, ludzie jeszcze nie czaili tego, co wolno, co nie wolno robić w VR-ze. A jest pełno takich reguł, które po prostu normalnie w grze byś zrobił, czy jakieś trzęsienie się, czy opadanie, czy cokolwiek, co w VR-ze jest po prostu faux pas, bo ludzie wiedzą, że po prostu no tak się nie robi, bo się ludzie pożygają. I wydaje mi się, że też softowo poszło dużo do przodu, że wiesz, jak kiedyś wpadniesz do mnie, jak się już ta pandemia skończy, czyli tamte 2023, to byś mógł sobie po prostu sprawdzić i zobaczyć, czy coś się zmieniło, nie?
No wiesz, ja dalej uważam, że Move to jest jedna z tych technologii, która ma gigantyczny potencjał i ludzie po prostu na PS3 nie byli w stanie go wykorzystać, bo mi się strasznie, to był jeden z lepszych zakupów, jakie miałem, który bardzo szybko się skończył, bo skończyły się gry. Mhm. I to, że oni, wiesz, on ma strasznie fajną precyzję, o czym chyba nawet chirurdzy mówili w kontekście jakichś tam podstawowych symulacji, które były z wykorzystaniem właśnie Move realizowane i w porównaniu z Kinectem, to ja nie będę nawet ukrywał, że mi Kinect dużo mniejszą po prostu, wiesz, frajdę robił z tym wszystkim i bardziej poruszanie się z wykorzystaniem tego rodzaju urządzeń jest dla mnie jakieś naturalne, aczkolwiek dla ludzi, którzy po prostu nie mają z kontrolami doświadczenia, to wiem, że Kinect jest lepszy i wiesz, to też jest taka jakaś zakorzeniona we mnie, powiedział, wąt w kierunku właśnie Sony, że czasami wypuszcza technologie, których potem nie wspiera. Pozdrawiam wszystkich 13 władców konsoli i PS Vita, tak? Jak to ulubiony mój żart, że jak jedna osoba, która miała PS Vita umarła, to zostało 11, nie? Mhm. No ale faktem, wiesz, jestem otwarty na to, żeby próbować dalej. Po prostu boję się, że wiesz, to jest kwestia taka, że musiałbym mieć szkła kontaktowe, a moje szkła kontaktowe to jest odpowiednio trudna technologia do realizacji, żeby faktycznie w takim czymś się odnaleźć, nie?
Znaczy wiesz co, ja gram w okularach, nie?
No, to wiem.
No, bo prostu... ja gram w okularach, bo te headsety są tak zrobione. Ale to wiesz, to teraz ciężko tutaj gdybać, żebym cię przekonywał tak naprawdę na podcaście. To po prostu tak jak mówię, kiedyś wpadniesz, założysz i z jakąś nową grą i wtedy się zobaczy.
Ja czekam na to, że będą wszczepy do oczu oraz augmentacja po prostu mózgu, że sobie pod pień przyłączę konsolę i będę miał właśnie taką formę rozrywki.
Czytałeś ostatnio o Gabe'a Newella?
Jeżeli nie wspomniał o Half-Life 3, to nie.
No właśnie ostatnio, chyba wczoraj przeczytałem gdzieś taki nagłówek artykułu i kawałek tam artykułu przeczytałem chyba z dwa akapity, że on i Valve teraz po prostu pracują nad takim interfejsem właśnie, który się wczepia po prostu w umysł i w ciało człowieka i przesyła sygnały po prostu bezpośrednio do mózgu, więc...
Ale wiesz, dziura jest taka mała, że jak się okaże nic od ni zowąd, że będzie zaskoczenie, że różne mózgi mają różne możliwości, to się okaże nic od ni zowąd, że na przykład twoja karta graficzna nie pociągnie pewnej gry, nie? Albo coś i będą jakieś ograniczenia dodatkowe i będzie trzeba jakimś zdalnym czymś, nie? To jest rynek niezbadany, możemy sobie żart robić, ale dopóki ja nie zobaczę tego, to panie Gabe, możesz pan obiecać wszystko. Nie jest pan Elon Muskiem, Elon Musk obiecuje sobie w żartach, ale to potem robi, nie? Tak jak z tymi właśnie chipami albo not a flamethrower, to przynajmniej wiesz. No, dla mnie tak. to jest różnica pomiędzy inżynierią a marketingiem. Ja jestem wielkim fanem inżynierii, mniejszym fanem marketingu. Wiem, że jedno nie może istnieć bez drugiego, ale po prostu boję się, że nawet nie mam procentów, żeby powiedzieć większość, ale część po prostu marketingu kończy się na marketingu, a ja tak, wiesz, jednak wolę, jak coś obiecają, to żeby dowieźli, tak jak w pracy, bo tak się jestem przyzwyczajony.
Tak jak w pracy. Dobra, kończymy teraz kącik gier i przechodzimy do kącika Nintendo. Chciałem to jakoś tak odznaczyć typowo, bo Bartek przyniósł na odcinek dwa tytuły Nintendo, sobie wyobraźcie tupet chłopaka, no. No ale dobrze, to powiedz mi w pierwszej kolejności o Luigi's Mansion 3. Chociaż jak ty to tam nazwałeś, tam? Straszny dwór, czy jak to było?
Tak, straszny dwór ten Luigi'ego. Powiem ci tak, pożyczyłem od mojego dobrego kolegi Michała Stronga właśnie konsolkę Switcha, żeby sobie pograć w kilka tytułów. Wcześniej ogrywałem Zeldę na tej konsoli i Zelda, która była po prostu, wiesz, wszyscy się nad nią, nawet nie powiem, że spuszczali, bo nawet więcej po prostu, wiesz, budowali ołtarzyki, nie przypadła mi bardzo do gustu. Z tego prostego powodu, że dla mnie było tam sporo elementów powtarzalnych i jak mi się strasznie podobały zagadki, które ode mnie czegoś wymagały, to potem ta eksploracja, ta historia nie do końca, wiesz, do mnie trafiły, bardziej trafiły do mnie wcześniejsze Zeldy, Ocarina i tak dalej, które ogrywałem na wcześniejszych wersjach, na przykład na 3DS-ie XL, którego byłem autorem, raczej właścicielem, autorem 3DS-a.
Autorem!
Nie byłem autorem, ja bym unowocześnił, że tak sobie zażartuję. I faktem w tym roku stwierdziłem, że spróbuję, jako że już troszeczkę jestem zaangażowany w ten podcast i raczej konsolowo, żeby zobaczyć jak te tytuły, które faktycznie były nominowane do Gotyka w zeszłym roku się sprawują. I Animal Crossing był tak dla mnie naturalnym elementem, żeby praktycznie go zbadać i pograć sobie. I no...
Akurat Mario Odyssey, nie? Nie Luigi pewnie, nie?
Nie, mówię o Animal Crossingu w kontekście, że od tego się zaczęło, ale wiesz, popróbować, bo ona była nominowana w zeszłym roku przecież do tych nagród i ona charakteryzowała się gigantyczną ilością sprzedaży, ale jako że w tym roku miałem jeszcze tą konsolę, to stwierdziłem, że pogram inne w tytuły i jak ja jestem strasznym wielbicielem Mario od czasów dwóch pomnych galaktycznych wersji, które naprawdę moim zdaniem były fenomenalne od czasu, jak na Game Boyu miałem Mario World, które... To była jedna z lepszych grafik w historii, a to była grafika 2D, więc wiesz, moje wspomnienia psują wszystko, jakbym w to ponownie zagrał. I faktycznie, jaki mam problem z tymi dwoma tytułami, czyli z Mario właśnie Odyssey oraz Luigi Mansion, czy tam Straszny Dwór 3. To są pierwsze tytuły, które ogrywam na Switchu z tych serii. Podobno była jedynka i dwójka Luigi, ale nie mogę się praktycznie odnieść. Więc
nie, zaczęli od trójki.
Nie grałem w nie, więc wiesz, w tą stronę raczej bym poszedł, więc grałem tylko w trójkę. I Jezus Maria, syndrom mam Ubisoftu po prostu. Ja widzę, że te same mechaniki są reskinowane pomiędzy różnymi tytułami. Czasami to jest dobrze, czasami to jest źle, ale wiesz, tak jakby obracali się Nintendo jakby w swoim takim małym uniwersum elementów, troszeczkę bojąc się zaryzykować. Ja pamiętam, że no niektóre tytuły były strasznie ryzykowne, jak niektóre po prostu, nie pamiętam jak on się nazywał, ten Mario Maker. Mario Maker chyba się nazywał.
Mario Maker, no.
Że jak widziałem to właśnie na chyba Wii U wtedy, to było coś niespotykanego, że taka, wiesz, taka władza, nawet ja tam się troszeczkę pobawiłem, aczkolwiek to było bardziej w gościach niż, wiesz, żeby cały tytuł przejść i żeby potem, jak oglądałem, jak ci ludzie maksują te mega wypasione levele, w których
trudne
ja nie wiem,
levele,
co się dzieje, a on tam na pamięć co do sekundy ma wszystko, wiesz, ogarnięte. To mamy znowu dwa tytuły bardzo familijne. Mario Odyssey jest, bym powiedział, no mam troszeczkę déjà vu z grania w Astroboty, czyli tak de facto tam była mechanika taka, że można było wchodzić w różne skóry w kontekście Astrobota, na przykład wiesz, małpka, pan sprężynka jest najlepszy moim zdaniem. Mhm. I teraz tutaj po tym, to chyba to był błąd właśnie, że grałem później w tę grę niż grałem właśnie w Astroboty, dlatego że aż się po prostu prosi, żeby to był pad od PS5. To jest tak, wiesz, wyczuwalne te elementy wody, skoki, dodatkowe możliwości, które ten pad daje w kontekście kontrolowania. I tu mamy te dwa kontrolery, które stają się, wiesz, wydają się bardzo ograniczone w tym całym zakresie. Gra jest mega ciekawa, w sensie, wiesz, fajnie się gra. Nie jest jakoś mega wyzywająca, z tego co, wiesz, zauważyłem. Znowu mamy open world, poruszanie się pomiędzy różnymi światami, mamy uzasadnienie konwencji, że ta czapka nasza magiczna może włazić w różne rzeczy i nimi sterować. I to jest momentalnie ciekawe, ale po którymś świecie, jak już zauważasz to samo, no to wiesz, to jakbyś nihilnowi i lecimy w to samo, nie? Taki właśnie wewnętrzny reskin, że z samego początku jest mega ciekawa, jest to troszeczkę bardziej innowacyjne niż się spodziewałem, bo naprawdę się świetnie bawiłem w tym świecie. Ale potem to już jest bardziej uciążliwe. Nie wiem, ilu bossów pokonałem, ale mam wrażenie po prostu, że czegoś tu zabrakło. Ci bossowie nawet, ja mam po prostu dziwne wrażenie, że większość bossów z Zeldy była bardziej wymagająca niż ci bossowie tutaj chyba sumarycznie. Że coś tu jakoś nie zagrało. Może to jest po prostu kwestia taka, że wziął sobie staruch grę dla dzieci i wiesz, u nas zupełnie inna grupa docelowa, ja nie popatrzyłem na to wszystko z tego punktu widzenia, ale faktem to nie było aż tak ciężkie. Czasami po prostu niektóre wyzwania w kontekście znajdowania półksiężycy były bardziej ciekawe i bardziej wymagające, dlatego że ta gra skacze też pomiędzy poziomami. To samo, co pamiętam, było w jednej właśnie Zeldzie z obrazkami. To tak samo było na przykład, że skakało się z 2D do 3D, z 3D do 2D, że były takie, wiesz, przejścia. Tutaj mamy grę 3D, gdzie mamy różne modyfikatory w postaci wysokości skoku, że możemy się zamienić się w tyranozaura, czyli zupełnie inaczej się poruszamy, że możemy wykorzystywać przedmioty do rozwalania pewnych rzeczy, na przykład, wiesz, jakichś przeszkód, że nie ma, chyba większość rzeczy mamy bardzo szybko dostępnych, więc tak de facto nie ma takich problemów, że jak zaczyna się chyba grind dopiero po przejściu gry, a mi się nie udało, co po prostu się nie chciało skończyć grindować tego tytułu. Tak, więc stwierdziłem po prostu, że odpuszczam i jest to bardzo marionowany Marian. Historię chyba mamy, ja nie wiem, może tam jest jedna osoba w Nintendo zatrudniona i on się nazywa koleś. Jakim cudem mamy tym razem porwać księżniczkę? I wiesz, on wymyśla dokładnie...
I czemu ma być to znowu Bowser?
Tak, i wiesz, tak sobie, tak, jakbym sobie tak, wiesz, żył jako taki mały kupon, wiesz, taki od Bowsera, taki człowieczek, to wiesz, wstajesz rano i myślisz sobie, w jaki dzisiaj sposób zginę, nie? I wtedy przychodzi pan szef tego Nintendo i mówi, że tym razem zabijemy cię skaczącą żabą, nie? I on mówi, jest, to jest awans, bo ostatnim razem dostałem czymś. I tak jak wiesz, byłem do tej pory przyzwyczajony chyba do tego, że grzybki oraz inne modyfikatory w postaci, nie wiem, jakichś tam skrzydełek, czy tam szynszyla, albo to była wiewiórka, przepraszam, to była wiewiórka, wypadały mi z innego miejsca. Tutaj po prostu ten kapelusz jakby przejmuje to wszystko i steruje tym wszystkim. I co mam dziwne wrażenie, że nie do końca to jest przemyślane w kontekście, wiesz, sterowania. Może to jest kwestia tego, że za krótko grałem na właśnie na tych kontrolerach, ale fakt, że jak za chwilę powiem o Luigi'm, to w Luigi mi się zdecydowanie lepiej sterowało i to było zdecydowanie lepiej przemyślane, chociaż nie było też naturalne. A tutaj jakby mi po prostu brakowało czegoś, może w innym trybie, a grałem i w trybie, wiesz, lepiej mi się chyba grało właśnie w trybie dokowanym niż w trybie handheldu i to też było dla mnie zaskakujące, że jakoś łatwiejsza była ta, wiesz, ta kontrola i to poruszanie się tym wszystkim, ale to mówię, to może to być kwestia tylko i wyłącznie wprawy.
Ale grałeś na tych Joy-Conach takich przyłączonych do tego pieska, czy tak luźno po prostu w dłoniach trzymanych?
Strongu mi pożyczył tak jakby, wiesz, element dokujący, który robił tego takiego pada pod kątem, jakby miał taką ramkę w kształcie V.
No tak, aha, ten, okej, to już wiem.
Tak, i on się zdecydowanie lepiej wykorzystuje niż ten, który był od nich dany. Lepiej zaprojektowany, wiesz, pod kontekście i też ma Joy-Cony innego rodzaju, nie takie płaskie, z takim malutkim wypustem, tylko takie, które mają grip i od razu po prostu lepiej się w tym wszystkim gra, więc ja widzę po prostu, wiesz, w kontekście samych kontrolerów, bo ja mam rozeznanie praktycznie chyba sprzed 2 lat, że te gadżety strasznie pomagają, strasznie to się wszystko, wiesz, ulepsza i tyle chyba mogę powiedzieć o Mario, więc dla mnie to jest chyba najmniej wordowy Mario do tej pory. Te zróżnicowanie było, ale czasami miałem po prostu wrażenie, że no, masz duże światy, ale tak jakby nie do końca były przemyślane pod kątem tego, wiesz, co w nich robić. Nie? Momentami czułem, że czy nie ma jakiegoś sąsiada, który mi może do końca tego levelu dojść, bo ja chcę zobaczyć, co jest dalej, bo tu już nie ma nic ciekawego. No, może to jest zepsucie astrobotami.
Mogłeś dziewczynie dać, żeby tam dokończyła level.
Nie.
Dobrze, nie powiedziałem tego z grzeczności. Wytnę to.
Nie, w sensie, wiesz, to chyba nie ten, jeszcze astroboty spoko, to tutaj mam po prostu wrażenie, że jak dla początkujących osób ta większa kontrola tego 3D świata, bo tu ruszasz bardziej, wiesz, w kontekście na przykład szukania pewnych rzeczy, czy nawet kombinowania, Mario ma to do siebie, że mniej tłumaczy momentami. Tak jak było od samego początku, że trzeba było, jak jest ściana i ona jest bonusowa, to ty musisz sam to wykminić.
Okej.
Okay. Że po pewnym momencie, wiesz, zauważasz, nie? Ale gra jest bardzo poprawna, jest dobrą grą, jest, wiesz, w kontekście bardzo przyjemnie się gra do pewnego momentu. Nie wiem, może, wiesz, to jest kwestia faktycznie, że drugi gracz powinien się pojawić, aczkolwiek jak słyszałem z jednego właśnie tego, że ten, jak grasz na dwie osoby, to nie jest aż tak przyjemne, dlatego że masz ograniczoną poruszanie się czapką.
No.
No bo jak, wiesz, tak naprawdę mechanika jest taka, że idzie Mario, rzuca czapką i teraz i Mario i czapka stają się nową postacią. No to jak grasz 2 osoby, no to do pewnego momentu możesz być czapką, ale jak się łączysz, to chyba tracisz kontrolę. Nie wiem, trzeba by było to sprawdzić, ale tak przynajmniej kontycypuję, że tak to, wiesz, tak to będzie działać. Ale to jest jeden z tych tytułów właśnie, wiesz, po Zeldzie, który warto ograć, bo jest, no, to jest Mario, nie? To jest jak, wiesz, jak oddychanie powietrzem w Polsce zepsutym w zimę.
No tak, wiesz,
samo
nawet
to jest Mario
gdzieś
Nintendo.
Tam też. Jakbym też tam jakimś cudem Switcha dostał w łapy, to na pewno, nie? Zarówno Zelda, jak właśnie Mario Odyssey bym ograł, bo to takie tytuły flagowce, nie? Dla tej konsoli.
I z drugiej strony właśnie mamy tego Luigi Mansion, który w sumie 2 tygodnie temu dopiero pobrałem, bo był na jakiejś promce na Nintendo Store, którą tam właśnie Michał zakupił. I ta gra mnie dużo bardziej zaciekawiła i zdziwiła jednocześnie. Nie spodziewałem się, że... Bo ten tytuł praktycznie jest, bym powiedział, dwupoziomowy. Nie jest tak, wiesz, to nie jest tak otwarty świat. Masz praktycznie hotel, po którym się poruszasz i twoim zadaniem jest, że ktoś ci podpierniczył wszystkie guziki. Uwaga, zaskakujące. Nie powiem, kogo porwali w pierwszej scenie, ale możecie się domyślić, że nie Luigi'ego, bo nazwa gry jest Luigi. Więc to nie będzie żaden spoiler ani zaskakująca rzecz. Ale jest bardzo miła oprawa. To niby jest, wiesz, gra typu o duchach i o strachach i w ogóle, ale wcale nie jest przerażająca. Sprawdziłem na dzieciach do lat 3 i 4, że nie boją się tego. Ten duchowy piesek chyba robi wszystko, że robi ten klimat po prostu dla dzieci. On jest tak rozkoszny, tak nieporadny i tak potrafiący przechodzić przez ściany, że masakra. Gra z tego, co widzę i z tego, co do tej pory pograłem, fajnie zarządza tym, co się dzieje. Czyli praktycznie każde kolejne piętro ma inny motyw, inne znajdźki. Oczywiście... Panie, tych znajdżek nie ma, nie są tak, wiesz, że pod tym, ty, Mietek, patrz, on się tam ukrywa. Tu trzeba znowu, wiesz, szukać, trzeba kombinować. Mam wrażenie, że ktoś tutaj pomyślał w kontekście, wiesz, uciążliwości backtrackingu i do tej pory raczej byłem w stanie znaleźć wszystko sam. Dlatego, że żeby na danym piętrze coś zrobić, ja miałem już wszystko dostępne. Nie trzeba tak nic o nic zowąd, wiesz, jak w innych grach właśnie, jak w Mario. Jakieś elementy backtrackingu, czy, dobra, nie w Soulsach, bo w Soulsach to backtracking to jest... ma zupełnie inną funkcję w tym całym, wiesz, całym zakresie. Ta gra jest bardziej przyjemna w kontekście progresji. Gdy gra cię prowadzi, wiesz, w górę tak de facto, tymi wszystkimi piętrami, trzeba te guziki znajdować. Mhm. Jest mega fajna fizyka. Naprawdę, to jest tak bardzo przyjemna i mechanika kontrol. Znaczy, trzeba się przyzwyczaić, bo ten sterowanie prawym analogiem jest komicznie dziwne do pewnego momentu. Jak się przyzwyczajasz, to zaczyna to jakoś, wiesz, funkcjonować, bo tak de facto Luigi dostaje kontrakt chyba po raz trzeci w filmie Ghostbuster.com. Czy tam spółka sprzątająca duchy, czyli dostajesz swój magiczny odkurzacz, który jest tak naprawdę chyba podstawowym elementem i chodzisz i odkurzasz i chyba świecisz, bo to jest chyba lampa albo latarka, świecisz w ryj tym takim potworkom. I to jest, wiesz, rozkoszne, zabawne, przyjemne, bo oczywiście chwytasz i zaczynasz tym potworkiem napierniczać o wszystko na lewo i prawo. I jak sporo rzeczy możesz tym odkurzaczem wciągnąć, dzięki czemu, wiesz, odkrywasz różne rzeczy, czy nawet po prostu dla samej frajdy, że papierami możesz ciepać po całym pokoju i to, wiesz, widać po prostu, że faktycznie ta fizyka jest do tego przystosowana, to jeszcze widać, że masz dużą interakcję pomiędzy przedmiotami i pomiędzy duchami i wszystkim innym ze sobą wzajemnie. Czyli to nie jest tak, że, wiesz, że wsiąkasz tym odkurzaczem jednego ziomka, jednego ducha, zaczynasz im napierniczać z lewej na prawą o podłogę, wiesz, tak jak po prostu jakbyś wytrzypywał z niego ostatnie grosze, będąc tym postrachem liceum, jak bierzesz takich kujonów w wszystkich tych takich filmach, czyli na lewo, na prawo, żeby z niego wszystko wytrzepać, to możesz uderzać o inne, stanować inne duchy i, wiesz, to faktycznie ktoś nad tym strasznie popracował. Dla mnie grafika jest bardzo mocną, i to mówimy o Nintendo Switch, żeby nie było, jest bardzo mocną ta oprawa graficzna, ta oprawa muzyczna i te takie, wiesz, no Luigi to jest taka pipa, nazwijmy to, taka ciapa po prostu dalej, nie? I teraz wsadzasz ciapę w konwencję Ghostbusters i ten, jakby dać ten odkurzacz temu psu, to by było, wiesz, typu właśnie Kratos, że Kratos wchodzi i wszystkich tnie, a ten się zachowuje tak bardzo śmiesznie, nie? I on się utrzymuje w tej właśnie konwencji, że dzięki temu, że on jest taki nieporadny, taki strachliwy, taki zachowawczy, ta gra ma sens.
Mhm, fajnie.
I dla mnie to właśnie troszeczkę tak wygląda jak ulepszona gra Lego. Czyli taki, wiesz, Lego bez backtrackingu, bez takiego przymusowego backtrackingu, bo chyba do tej pory jakoś daleko nie zawędrowałem w tych piętrach, bo ich jest zdecydowanie więcej, ja to wiem po ilości guzików, ale nie ma takiego chamskiego backtrackingu, że, wiesz, że muszę wracać. Raczej jest taki, że gra mnie gdzieś kieruje. Czyli to jest ten taki, wiesz, element liniowości, który tutaj zapewniony, żeby osoby szły do przodu i żeby czuły ten progres, że w kontekście fabuły, no raczej trudno się zgubić. Raczej czujesz, gdzie masz iść, co jest oczywiste, co jest od ciebie wymagane.
Okej. Okay. Znaczy pod kątem tego, że to jest takie Lego, tak jakby lepszone, to też mówiłeś o humorze, tak? Pewnie tak, bo gry z Lego akurat humorem stoją.
To jest bardziej taki, wiesz, humor właśnie Japanese Mario style, czyli, wiesz,
no tak, tak. Nie trochę do każdego, infantylny.
Tak, bardzo infantylny, wiesz, tak de facto to jest troszeczkę, ja to nazywam raczej zabiegiem Disneya, czyli nawet jak robisz coś strasznego, to starasz się to zrobić tak, wiesz, zminimalizować ten strach, żeby to było dalej dla dzieci. I ta gra jest właśnie w taki sposób zrealizowana. Stoi z zagadkami logicznymi. Nie są one jakoś, wiesz, ultra wygórowane, że potrzebujesz trzeciego roku studiów na MIT, żeby to wszystko porozwiązywać. One raczej są takie, wiesz, przyjemne. Jak chcesz zrobić jakieś dodatkowe rzeczy, to też troszeczkę musisz pokombinować, co się z czym wiąże, gdzie co zrobić, w jakiej kolejności, ale też nie jest to takie sztuczne. I powiem tak, jak czułem troszeczkę, że właśnie, że Wario, czyli mój ulubiona postać ze świata Mario, odcina troszeczkę kupony od Mario Odyssey momentami, to tu jest troszeczkę to, znaczy troszeczkę, tu jest to bardziej z mojego punktu widzenia przemyślane, mniej to odczuwam właśnie w kontekście odcinania kuponów, aczkolwiek mówię, to jest moja pierwsza gra, w której gram Luigi od czasu chyba od 6 lat. I to 6 lat temu grałem w grę właśnie na Wii U, która była ewidentnie odcinaniem kuponów, że już nie wiedzieli co zrobić, bo to wyglądało zupełnie jak poprzednia gra Mario, tylko że wsadzili teraz Luigi i Luigi to napieprza na czasówkach.
A tak, pamiętam. Ty, ale ty powiedziałeś, gra Wario od czasów od Mario Odyssey odcina kupony.
Nie, w sensie
ja wiem, że jest 23:15, ale czy ja coś źle zrozumiałem?
Nie, to jest, wiesz, to jest jeden z takich głupich chyba stwierdzeń, które usłyszałem kiedyś w internetach, że czasami porównuje się szefów Nintendo do bardziej do Wario, nie? Że w sensie, wiesz, że greedy, money i tak dalej, nie? I się mówi właśnie, że raczej Wario to sponsoruje. Więc przepraszam wszystkich, których uraziłem za mój 23-16 humor. Trochę może skrót po prostu zrealizowałem, ale fakt faktem, wiesz, jeżeli miałbym te gry ze sobą porównywać w kontekście, co bym zagrał chętniej, to raczej Straszny Dwór niż Odyssey w tej kolejności.
Mhm, ciekawe, no.
Bo też i trochę więcej jest takich mechanik, które są ciekawsze z mojego punktu widzenia, szczególnie, że ta fizyka mi się strasznie podobała. Jest tu więcej do realizacji, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jak odkryłem, że można używać kapelusza w Mario do skakania po nim, to się zdziwiłem i zastanowiłem się, kurde, ile miejsc musiałem pominąć, nie wiedząc o tym.
A, tak. Tak, tak, ta mechanika otworzyła tak jakby, nie, możliwości.
Tak, ale ona była dostępna od samego początku, na tym polega absurd, wiesz, że po prostu Tuman Bartłomiej, nie wiedząc o tym, że takie coś jest w grze, nie wiedział, że są miejsca, do których w ten sposób może dotrzeć.
Mhm. Znaczy wiesz, to też może być ciekawe Luigi Mansion z tego powodu, że to jest twoja pierwsza tak jakby ta odsłona tego dworu, w którą grasz. I dlatego to wszystko jest dla ciebie nowe, no wiadomo, no Marian w 3D, no to tam już... Ileś iteracji miał, tak? Raz się bawił wodą, raz tam biegał po planetach, ale...
Ale planety były właśnie ciekawe, wiesz, bo planety, w sensie galaxii, chyba jedynka i dwójka, na zwykłego wijacza. Pamiętam, że grałem na emulatorze, przepraszam, że to powiedziałem na głos, ale próbowałem raz to włączyć na emulatorze na Macu. Jezu, jak to się cięło. I dlatego stwierdziłem, że nie będę więcej próbował. Właśnie tamte gry były wymagające, były wyzywające. Pokazywały faktycznie, że ekipa Nintendo... czy tam ekipa, którą zatrudnia Nintendo do realizacji Maria, naprawdę w kontekście optymalizacji i w kontekście zrobienia czegoś z tego sprzętu jest w stanie zrobić dużo.
Mhm. No, ten, no to w takim razie dorzuciłeś mi tego Luigi'ego do gier, które bym chciał ograć kiedyś na Switchu, bo byłem gdzieś ciekawy tego tytułu. Aha, a powiedz mi, czy próbowałeś koopa grać w niego?
Nie, jeszcze nie. Nie. Wiesz, to bezsensownie troszeczkę ten... Wiem, że się da i wiem, czym się da, ale jeszcze nie próbowałem.
No tam jest Guligi.
Tak, jest pan Glutario.
Glutario, tak.
Nie, to jest bardzo ciekawa rzecz w kontekście tej mechaniki, bo pozwala dotrzeć do miejsc, które nie są znowu wskazane, że tam możesz dotrzeć. Nie? Czyli wiesz, jakieś kraty, jakieś spływy. No, bardzo ciekawy kolejny, wiesz, jakaś kolejna dodatkowa możliwość w tym całym zakresie. Jak będzie, jeszcze mi chyba brakuje na liście pogrania w zagadki Toada, żeby mieć, wiesz, w kontekście tego uniwersum chyba wszystkie takie gry uniwersalne, bo uwaga, zacząłem ogrywać kurliki, wiesz, Battle ten...
A, ten XCOM-owy, tą strategię.
Tak, kurliki się przebrały za Mario. Ja mam szacunek do twórców kurlików. Jeszcze nie wiem, gdzie mam ten szacunek, bo to są strasznie irytujące postacie w tym całym uniwersum, którego właścicielem jest Ubisoft, ale w momencie, w którym, wiesz, zobaczyłem ojca Mario i ekipę z Montrealu chyba to była, którzy tym takim angielskim, schońcuskim, wi, jest i tak dalej, wiesz, te dwie ekipy stanęły wtedy na E3, to było wow. Potem pokazali, że lata kurlik, który jest przebrany za chyba Peach i Luigi i Mario, stwierdziłem, dlaczego wy mi to robicie, moje słabe serce? Ale gra na razie też jest przyjemna, tylko jeszcze za krótko w nią grałem i nie wiem, czy w ogóle dłużej będę grał, żeby móc się powiedzieć, więc zakończę ten temat.
Okej, może na następnym odcinku. A my tak generalnie to ja się zastanawiam, Bartek, czy nie będziemy już kończyć, bo mamy już tę godzinę tam 20. Wydaje mi się, że to wystarczy jak na odcinek, moglibyśmy sobie to po prostu już skończyć.
No, też mi się wydaje, że wiesz, w kontekście poruszania jakichkolwiek tematów mamy pierwszy odcinek noworoczny, tak de facto chyba, więc możemy wam w tym momencie życzyć wszystkiego najlepszego, wielu tytułów ogranych, pewnie ty się dołączysz do życzeń i powiesz, tak, w tym roku ogram Uncharted 4, dodatek, Uncharted 3 i inne gry, które mam zaległe, a potem nagram film, w którym powiem, że to gra mnie nie ujęła, Bartek mi kazał, czuję się zmuszony, zwróćcie mi moje pieniądze.
A to teraz tak pijesz do recenzji Spidermana,
tak.
Czy co?
Najgorsze pozdrowienie, jakie dostałem, wiesz, w historii. Ta gra mnie nie ujęła.
Spoko, za niedługo wpadnie Astro, tam też jest z dedykacją do ciebie. Natomiast wydaje mi się, że ten cyberpunkowy był odcinek na początku stycznia, Bartek, więc to nie jest nasz pierwszy odcinek w tym roku, ale tak czy siak. Możemy spokojnie skończyć w godzinie 20, też trochę krótsze odcinki też są okej. Zostawimy sobie najwyżej kilka tematów na następny odcinek, może będzie wtedy więcej tematów, mniej gier, zobaczymy jak będzie wypadnie następny odcinek. A teraz będziemy się już z wami żegnać, chyba że Bartek, masz już w głowie jakieś hasło?
Czekaj, właśnie kombinuję, żeby... Myślałem, że dasz mi jutro jeszcze, wiesz, czas na przygotowanie.
Dobra, to ja w takim razie wszystkich, po pierwsze, zapraszam na blog Raczej Konsolowo, www.raczejkonsolowo.com. Tam również w zakładkę kontakt, gdzie można się z nami skontaktować, podrzucić nam tematy do obgadania, które na pewno weźmiemy na odcinek, bo nikt inny nie wysyła, więc jakikolwiek wyślecie.
Jaki passive aggressive, nikt nie wysyła. Ludzie, my jesteśmy wdzięczni za każdy like i za każdą interakcję z wami. Naprawdę mi to strasznie, nawet kłótnie z różnymi ludźmi mi sprawiają...
miałeś myśleć na temat hasła, a nie psuć mi zakończenie.
Właśnie ja mam innego zakończenia, ale nam strasznie to sprawia przyjemność potem, wiecie, że faktycznie jesteście z nami, my to tworzymy dla was i to nie są puste słowa, bo tak de facto wiemy już, dla kogo tworzymy i wiemy, że jak popełnię kolejny błąd, mam to dostanę wypowiedzenie od pana prezesa Badyla, więc którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, bo dzięki niemu teraz się bardziej przygotowuję do każdego odcinka, mam 5 stron notatek.
No tak, tak te poważnie, nie tak Badyl, że Bartek jest bardziej zestresowany przed odcinkami przez to, że kiedyś go wyrzuciłeś z podcastu.
Tak, mam teraz taki ołtarzyk, po prostu wiesz, i jak zaczynam podcast, to mówię, że nie chcę zawieść pana Badyla, więc naprawdę dziękuję, bo dzięki temu mam dodatkową motywację do tego, żeby się przygotowywać. I teraz mam taki głupi pomysł, może nazwę go głupim, żeby troszeczkę go zdeprecjonować, żebyście napisali, która, jeżeli graliście w Personę którąkolwiek, który confidant albo która tak de facto arkana wam się podoba i dlaczego. W kontekście albo graficznym, albo w kontekście historii, co was tak de facto w jakiejś linii najbardziej urzekło, najbardziej zaskoczyło, z czym macie jakąś właśnie takie emocje pozytywne, bo to mnie bardzo ciekawi. Które z tych postaci są dla was najbardziej interesujące? Dlaczego są interesujące? Dlaczego ich rozwój właśnie w jakimś stopniu was zaadresował? I może co was zaskoczyło? Dlatego, że mnie strasznie, właśnie jak mówiłem wcześniej, zaskakiwało to, że mamy stereotyp, który jak zdejmiemy tą taką powłokę, staje się bardzo ciekawy i bardzo niestereotypowy i bardzo nietypowy i bardzo też nietrywialny w większości wypadków. Więc tym razem raczej z takim pytaniem do was uderzam. Może jest więcej osób, które grało w Personę niż nasza dwójka, może cokolwiek innego was urzekło, może nie lubicie tego rodzaju gier, ale właśnie na takie interakcje, na takie odpowiedzi czekamy na Twitterze, czy na innych mediach społecznościowych, na przykład na pigeon.com, czyli wysyłanie gołębia Tomkowi.
Czemu mi znowu? Dobra, super tak naprawdę pomysł, no jestem ciekaw, czy ktoś napisze, wydaje mi się, że znam chociażby jedną osobę, która mogłaby rzucić coś na ten temat. A ja kończąc może to mój te oczywiście humorystyczne miało być zakończenie, a wyszło na to, że ja się czepiam ludzi i pasyw agresywnie atakuję, dzięki Bartek. Natomiast oczywiście czekamy na wasze gdzieś tam feedbacki, komentarze, z każdego lajka i z każdego gdzieś tam polecenia się strasznie cieszymy. Jest to bardzo takim dużym boostem motywacyjnym dla nas, więc dzięki jak najbardziej za wszystko. I możecie się z nami skontaktować poprzez Twittera, szukając mnie germanos.pl. Bartek jako BJ Michalski na Twitterze, więc tak nas znajdziecie, tak również pod podobnymi nickami na pewno mnie, germanos.pl na PSN-ie, Bartek pod innym chyba nickiem jest na PSN-ie, teraz już nie pamiętam. No ale tak, wiecie jak się z nami skontaktować, wiecie jak nam podrzucić pomysły, czekamy na nie i dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Tak. Tobie również Bartek, dzięki.
A ja i tak wam życzę wszystkiego najlepszego w tym roku, niezależnie od tego, że to jest drugi odcinek w tym roku i żeby wasza kubka wstydu była tak mała, żeby kubka wstydu od Tomka się ze wstydu spaliła.
No, dobra, cześć.
Na razie. Ale żena, nie? Jak